forum jest... Dobra.
Kurwi tak, 7 jest budżetowe, 7. Jeszcze kurzaka nie ma w tej. Dobra, to jest tutaj 5, ale jego nie ma. Jeszcze napisze 5. Raz społeczny jest 8. Nie ma kredytowe jeszcze.
I skarb.
I skarb jest 5 i wszystko są. Dobra, ja będę liczyć.
Dobra. To zaczynamy. Wyprowadzisz? No dzisiaj tak, bo tej oświaty jest dużo.
To jedziemy.
Zaczynamy. Dobra. Proszę Państwa, będziemy rozpoczynać nasze obrady. Dzisiaj w udziale przypadło mi prowadzenie połączonych komisji. Proszę Państwa, witam serdecznie moje koleżanki i moich kolegów radnych. Witam panów starostów, członków zarządu. Witam pana skarbnika, gości zaproszonych, dyrektorów wydziałów. Serdecznie Państwa witam. Proszę Państwa, gości zaproszonych, dyrektorów szkół przede wszystkim, których dzisiaj wszystkich żeśmy zapraszali. Proszę Państwa, porządek obrad macie Państwo przed sobą. Czy są jakieś wnioski, czy są jakieś uwagi do porządku przedstawionego wszystkim Państwu? Nie widać, nie słychać, a więc ten porządek obrad przedstawiony Państwu uważam, że zostaje przyjęty. Musimy go głosować. Panie Gatko, porządek obrad głosujemy. Nie musimy głosować, a więc przystępujemy do omawiania punktu pierwszego. A ten punkt dotyczy informacji prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego. Wiem, że jest pani przedstawicielka szpitala, nie ma pani prezes, pani w zastępstwie. Oddaję pani głos. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Wolałabym oczywiście jakieś pytania, ponieważ sytuacja, sprawozdanie, które przedkłada pani prezes szpitala w ciągu miesiąca, bo tak naprawdę widzieliśmy się z państwem miesiąc temu, poza pogorszeniem się sytuacji finansowej się nie zmieniła. To znaczy udało nam się uruchomić oddział internistyczny i pracuje on normalnie w pełnym wymiarze. W pozostałym zakresie szpital też funkcjonuje bez żadnych przeszkód, poza przeszkodami finansowymi.
Dziękuję pani za to wprowadzenie. Ten raport mamy przed sobą, jak co miesiąc. Otwieram dyskusję. Czy są pytania, czy są uwagi? Bardzo proszę, kolego.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, bo nie zdążyłem się przywitać. Te sprawy służbowe trochę wstrzymały. Ja mam takie pytanie może do pana starosty, bo już jest druga sesja, kiedy nie ma pani prezes z nami i nie możemy zadawać pytań takich, na które precyzyjnie byśmy dostali odpowiedzi. Z czym to jest spowodowane, że pani prezes nie ma z nami kolejny raz?
Proszę Państwa, to nie jest tak, że specjalnie pani prezes unika kontaktów z radnymi. Po raz kolejny ma po prostu spotkanie, które wymaga jej uczestnictwa w tym spotkaniu. Myślę, że pani Beata, która również zna wiele aspektu funkcjonowania szpitala, przypomnę, że była również prezesem szpitala, jest w stanie odpowiedzieć nam na ważne pytania dotyczące szpitala. Ja wczoraj rozmawiałem, spotkałem się z panią prezes, no ubolewa, że nie może dzisiaj być na sesji, na komisjach. Jutro jestem również umówiony z panią prezes w NFZ-cie w Szczecinie, także funkcjonuje, działa i no, taki spot okoliczności, że jej po prostu dzisiaj nie ma. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Jeszcze ma pan pytania. Bardzo proszę.
A czy Rada mogłaby się dowiedzieć, co to były za ważne spotkania na poprzedniej sesji, czego dotyczyły i jaki, co te spotkania wnoszą dla dobra spółki? I tak samo pytanie do dzisiejszego dnia, co to jest za spotkanie i czy też wnoszą jakieś dobro dla spółki? Dziękuję.
Oczywiście, że Rada może się dowiedzieć. Jeżeli pan złoży taki wniosek, to myślę, że tutaj pani prezes nie będzie uchylała się od odpowiedzi, zresztą nigdy się nie uchyla. Dziękuję.
Pozwolę sobie taki wniosek złożyć w odpowiednim momencie. Również będę prosił o to, żeby pani prezes powiedziała, w ilu uczestniczyła w szkoleniach, kursów, jak długo jej nie było, co one wnosiły dla spółki, ile to kosztowało nas jako powiat. A zamykając już ten temat, to ja mam pytanie, bo nie wiem, jak funkcjonuje przychodnia szpitalna. Czy dobrze prosperuje, czy mamy lekarzy, czy dużo deklaracji jest podpisanych?
Przychodnia szpitalna funkcjonuje w takim wymiarze jak dotychczas, to znaczy nie był okres, kiedy nie przyjmowaliśmy deklaracji, ponieważ mieliśmy tylko dwóch lekarzy, którzy mieli pełne deklaracje przy około 5 tysięcy pacjentów, bo 2,5 tysiąca deklaracji można przyjąć na jednego pacjenta. Obecnie pozyskaliśmy dodatkowego lekarza, którego czekamy uprawnienia pełne, żeby stał się lekarzem rodzinnym, ale jakby robimy wszystkie ruchy, żeby można było to rozwinąć. Jest to problem, w tej chwili nie ma lekarzy rodzinnych, szczególnie tych, na których można zbierać deklaracje, bo to nie jest kwestia tego, czy lekarz będzie i będzie mógł państwa przyjąć, czy też pacjentów przyjąć, bo będzie mógł, bo są lekarze, ale nie mają uprawnień lekarzy rodzinnych, na których możemy przyjmować dodatkowe deklaracje, które pozwolą pozyskiwać środki finansowe z NFZ-u. Jest to ograniczenie po prostu.
Dziękuję pani. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Jest. Pytam dlatego, ponieważ tutaj po rozmowach jestem z mieszkańcami Różycy, Klinisk, Płucic. Jest bardzo duża potrzeba, żeby w miejscowościach tych gdzieś znalazłaby się może filia przychodnia. I dlatego chciałem się zapytać, czy jest taka możliwość, żeby spółka rozważyła i podążyła do tego, żeby otworzyć taką filię na przykład w miejscowości Różycy bądź Płucic, ale czy w ogóle taka możliwość istnieje jako spółka, żeby mogła filiować, jakbyśmy mogli znaleźć dodatkowych lekarzy, czy nawiązać jakąś współpracę z innymi podmiotami. Dziękuję bardzo.
Spółka na pewno byłaby zainteresowana rozwijaniem, ale przede wszystkim główny problem to pozysk lekarzy. Już nie mówię o kosztach tych lekarzy, czyli stawkach, które życzą sobie lekarze. Naprawdę dzisiaj nie ma możliwości, żeby lekarz rodzinny chciał przyjeżdżać nawet do Goleniowa, tak? I podobnie wiemy, że inna firma miała punkt tam w Płucicach i nie było tylu chętnych, żeby się to opłacało. Ta stawka kapitacyjna jest taka, że po prostu koszty utrzymania są bardzo wysokie i podobnie jest u nas. To się po prostu jakby w tym wszystkim, jak mamy szpital, ZOL, AOS, czyli specjalistyka, to się po prostu układa, bo my z tego budynku korzystamy, również tam prywatni lekarze próbujemy, żeby przyjmowali i wtedy się te koszty rozkładają, ale de facto sama przychodnia bez dużej ilości pacjentów w postaci Polmedu, Profimedu, którzy mają naprawdę bardzo dużo pacjentów, jest to trudno zbilansować. Między innymi dlatego, że jeżeli jest się nową przychodnią, to jest tak, że przychodzą pacjenci niezadowoleni z innych przychodni, czyli starsze najczęściej przepraszam, jeżeli kogoś urażam, pokolenie i nie ma tej średniej wiekowej, która pozwala utrzymać przychodnie na odpowiednim poziomie. Tak jak jest, my wszyscy jesteśmy w takim wieku produkcyjnym, chodzimy do lekarza i jeżeli ta średnia jest przychodnia, to ta stawka kapitacyjna pozwala utrzymać się po prostu swobodnie. A w momencie, w którym my otworzyliśmy, to 6 lat temu, to dzisiaj dopiero my wchodzimy na tą średnią wiekową, która pozwala nam się bilansować. Tak?
Dziękuję. Pani Prezes w zastępstwie. Pani Beata, proszę uprzejmie.
Dziękuję. A ja mam takie pytania inne tematycznie. Swego czasu rozmawialiśmy o tym, że szpital wyjdzie czy do naszych jednostek, a tutaj są dyrektorzy jednostek, czy do innych instytucji w sprawie medycyny pracy. Czy zadziało się coś w tym temacie? Czy zostały skierowane do naszych jednostek budżetowych, bądź również innych firm i przedsiębiorstw z terenu powiatu jakieś oferty, pisma w tym zakresie? Czy doszło do jakichś spotkań i ustaleń? Dziękuję bardzo.
No ja nie mogę tu odpowiedzieć wiążąco, mogę tylko powiedzieć to, co wiem, tak? Czyli nie wiem, jak jest w przypadku szkół, wiem, jak było z innymi podmiotami i z częścią udało się dojść do porozumienia. Od razu mówię, że z małą, dlatego że te firmy, wszystkie duże, które u nas istnieją na rynku przemysłowym, to jest Medicover, LuxMed i oni, owszem, mamy taką sytuację, że część potem trafia do nas, bo my z kolei z tymi firmami mamy podpisane umowy, ale niestety nie jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o medycynę pracy, tak? Ponieważ to jest podobna historia, jest trudno pozyskać lekarza medycyny pracy. My tak naprawdę tej medycyny mieliśmy, jak ja przyszłam do szpitala, no to 9 lat temu mieliśmy. Potem lekarze i neurolog i lekarz medycyny pracy zrezygnował. Potem bodajże 3 lata temu udało nam się za obecnej prezes, ponieważ no, miałam swoje kontakty, pozyskać panią doktor. No i powoli tak naprawdę rozwijamy tą medycynę pracy, ale nie jesteśmy, myślę, że to jest kwestia konkurencyjności ceny i tego, że my mamy dostępnego tego, już w tej chwili udaje nam się to tak organizować czasowo, nie chcę tutaj historii opowiadać, że jest lekarz zawsze dostępny w takim wymiarze, jaki jest potrzeba, ale bardzo dużo jest takich sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje dzisiaj, tak? Przychodzi w poniedziałek, on chce dzisiaj, no my nie możemy tego dzisiaj, mamy lekarza w środę.
Raz w tygodniu?
Tak. To znaczy pozostałe badania są organizowane w pozostałym zakresie, tam okulista, rentgen czy w ogóle, ale de facto badania wykonuje w jeden dzień ten lekarz, tak? On jest w stanie odrobić wszystkich, którzy się zgłoszą, ale czasami niestety, albo bardzo często jest tak, że pracownik przychodzi i on chce dzisiaj.
Rozumiem. Ale ja jeszcze drążę temat.
Rozumiem.
Powiedziała pani, że do naszych jednostek oświatowych ta nie propozycja wiem. Nie została skierowana.
Nie wiem tego. Nie
mam nadzieję, że będzie. A pozostałych jednostek, Urząd Pracy?
Znaczy wiążąco nie potrafię. Wiem tylko o rozmowach z parkiem przemysłowym, tak? Nie, no nie siedzę z tą koleżanką, która się tym zajmuje, więc nie jestem w stanie. Ale zapiszę sobie to, żebyśmy
tak, odpowiedzieli. Tak, cały czas mówimy o trudnej sytuacji szpitala, cały czas mówimy o naszych jednostkach. Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że przy zatrudnieniu około 60 nauczycieli w szkole badania wstępne bądź okresowe to jest kilkaset złotych na jednym rachunku. Aha. Tak?
Tak.
No, dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję pani również. Czy są pytania jeszcze? Jest. Proszę, proszę panie Kazimierzu.
Ja chciałem tylko potwierdzenia tego, co pani powiedziała, że nic nie grozi oddziałowi internistycznemu i że będzie pracował, bo ja mam informację, że być może będzie znowu zamknięty. I w związku z tym chciałbym potwierdzenie, że na pewno, powie pani, od razu w moim szpitalu jest larum, prawda? I ja bym chciał, żeby on pracował oczywiście. Dziękuję
bardzo.
Naszym
też było wczoraj larum, bo podobno w Nowogardzie powiedziano, że nasz szpital, oddział będzie zamykany. Tak, dzwoniła do mnie pani doktor z zapytaniem, czy na pewno będzie czynny. Będzie czynny, nie przewidujemy na ten moment żadnego zamykania oddziału. Także no, plotki niestety to jest inna rzecz. No, a lekarze mimo dobrych zarobków bardzo się obawiają, że ją tracą.
Ale ta informacja rzekomo wyszła od pani prezes.
Nic mi na ten temat nie wiadomo.
Ja tą informację z funduszu otrzymałem.
Rozumiem.
I stąd moje zaniepokojenie oczywiście.
To znaczy, jeżeli pani prezes ma jakąś wiedzę, to się ze mną nią nie podzieliła.
Dziękuję bardzo. Czekaj, muszę oczy ubrać. Gdzie to jest ten stop? Dziękuję Państwu. Czy są pytania? Jest jeszcze tutaj kolega. Bardzo proszę.
Dziękuję. Pani Bato, w tym wątku jeszcze oddziału internistycznego mamy materiał datowany na 24 września. Strata wynikająca z jego czasowego zawieszenia 450 tysięcy. Natomiast jaki, czy zna Pani koszt funkcjonowania tego oddziału po odwieszeniu? Ile więcej po odwieszeniu taki oddział będzie kosztował? I to jest moje pierwsze pytanie. A drugie, bardzo dziękuję za tą informację, o której rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu odnośnie wieku. Chyba nie jest tak źle na tle kraju, jeżeli u nas, jak patrzę na ten materiał, chociaż on tak się trochę rozjeżdża. Jeżeli mógłbym tylko prosić tytułem uzupełnienia go o specjalizację, bo on jest tylko taki trochę sauté, więc to nam da też obraz. I mówię o tym dlatego w kontekście poruszanych wcześniej wątków braku kadry rodzinnej, tak to ujmę. Także takie dwa wątki. Pierwsza kwoty, a druga jakby jeszcze można było uzupełnić ten materiał, który padł. Dziękuję.
To znaczy, jeżeli chodzi o kwotę, to wtedy też padło takie pytanie i ja rozmawiałam o tym z panią prezes i tak naprawdę z tego tytułu nie ma większych kosztów, bo to tak naprawdę taka jest intencja, rozumiem, tego pytania. Czy są,
no, strata... udało nam się to wznowić status quo.
Status quo.
Finansowo.
Tak.
Okay, dziękuję.
A jeżeli, no i jeżeli chodzi o te specjalizacje, no to nie, myślę, że nie ma sprawy, tak. Samo mnie zaskoczyło, jedna pielęgniarka ma 75 lat.
No, rozmawialiśmy o tym i tu byliśmy zgodni, że na chyba najtrudniejsze dopiero przed nami. Tak, panie Sylwku.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Czy są jeszcze pytania? Czy są jakieś rzeczy, na które pani byłaby w stanie nam odpowiedzieć? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Pani serdecznie dziękuję za przedstawienie tego raportu, a my przejdźmy do głosowania. Proszę Państwa, musimy głosować komisjami. Komisja Budżetu, czy jest za przyjęciem raportu przedstawionego nam przez Szpitalne Centrum? Kto jest za? Komisja Budżetu. Dziękuję bardzo. Komisja Rewizyjna, proszę bardzo. Kto jest za?
4 za.
Czy jest jakiś przeciw? Głos w komisji rewizyjnej?
1.
Czy wstrzymujący głos widzimy? Nie ma. Komisja Spraw Społecznych. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego raportu przedstawionego nam na sesję? 8. Dobrze. I Komisja Skarg i Wniosków. Bardzo proszę, kto za? 5. Dziękuję Państwu. A więc tutaj przyjęliśmy przy jednym głosie sprzeciwu, przyjęliśmy pozytywnie opiniując ten raport przedstawiony nam przez panią przedstawicielkę Szpitalnego Centrum. Dziękuję Pani serdecznie. A my, proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu, który brzmi, to jest punkt 4, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego za rok szkolny 2021-2022. Pani dyrektor jest, pani dyrektor Chomińska, pani oddaje głos, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Pierwszy, oczywiście zawsze ten sam wstęp. Ustawa zobowiązuje nas do sporządzenia takiego raportu, który został Państwu przedstawiony. Ja nie będę go omawiać tak jakby w całości, tylko moje jakieś spostrzeżenia, takie informacje, które są warte podkreślenia z mojej strony. Po pierwsze, wszelkie działania nałożone na organ prowadzący wynikające z przepisów prawa oświatowego zrealizowaliśmy. Rok 2021-2022 był rokiem dość specyficznym, jeżeli chodzi o dodatkowe zadania oświatowe. Dodatkowymi zadaniami oświatowymi, które zostały nałożone na nasze szkoły, to były sprawy związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, czyli przyjęciem uchodźców, uczniów uchodźców do naszych szkół i placówek oraz zapewnienie im pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I przepisy odgórne przepisy były tak elastyczne, że wszystkim tym uczniom zapewniliśmy pobyt w naszych szkołach, zapewniliśmy opiekę. Króciutko dwa oddziały przygotowawcze były utworzone w zespole szkół numer 1 w Goleniowie, w liceum 1 i w technikum 1. W pozostałych szkołach nie było takiej konieczności. Mówię, poradnie na bieżąco udzielały takiej pomocy. W związku z tymi dodatkowymi zadaniami powiat goleniowski otrzymuje w tej chwili również za każdy miesiąc dodatkowe pieniążki z subwencji. Te pieniążki są subwencyjne, ale muszą być rozliczone, ponieważ one są, powiem w cudzysłowie, z tego funduszu pomocy Ukrainie, więc każde koszty, które tam ponosimy, muszą być zaznaczone, wskazane. I szkoły po tak jakby przeprowadzeniu swoich tych zadań po każdym miesiącu wnioskują, jak ta transza przychodzi do nas dodatkowa, wnioskują i są przekazywane te pieniążki do szkół. Również przekazujemy te pieniądze w formie dotacji do liceum na ulicy Szkolnej, ponieważ tam są uczniowie, no mówię, uchodźcy, oraz do ośrodka Orewu Profimet, tam jest jeden z wychowanków, jest uchodźcą. Kolejna rzecz, szanowni Państwo, co fajnego się zadziało? Efekty kształcenia, które ja potrafię tylko określić na podstawie liczb i statystyk. Chodzi nam o egzaminy zewnętrzne. Jak Państwo spojrzą sobie na tabeleczki przygotowane tutaj na stronie, od strony 26 są wyniki egzaminów zewnętrznych. Mamy tam efekty, sukcesy naszych absolwentów szkół ponadpodstawowych, jeżeli chodzi o egzamin maturalny, i mówię, należy się bardzo cieszyć, bo ta zdawalność w naszych szkołach znacznie się podniosła, jeżeli chodzi o porównanie w skali kraju. I teraz tak już są dyrektorzy szkół, żeby coś tutaj zaznaczyć. Bardzo ogromny sukces liceum goleniowskiego. 100% to jest już coś niespotykanego, więc to należy sobie gdzieś zaznaczyć, że wszyscy absolwenci, bo oczywiście szczerze, zaraz muszę coś sprawdzić, momencik, tak, wszyscy absolwenci, dlaczego? Dlatego, że wszyscy absolwenci przystąpili do egzaminu, czyli każdy, który ukończył egzamin, przystąpił do szkoły, przystąpił i wszyscy ten egzamin pozytywnie przebrnęli, czyli 100% zdawalności jest w liceum. Kolejną taką rzeczą, którą pragnę tutaj zaznaczyć, też ogromny odsetek sukcesów, ogromny wzrost zdawalności w technikum numer 1 w Nowogardzie. bo jak Państwo spojrzą, jaka była zdawalność w tamtym roku, 40-35%, a teraz mamy 84%, no to pozostawiam to bez komentarza. Ale ja zawsze dodaję taką rzecz. Oczywiście to może być nieistotne, bo to jest tylko technikum. Ta zdawalność jest bardzo wysoka, ale no nie wszyscy absolwenci przystępują do egzaminu. Więc jeżeli chcę coś takiego mniej pozytywnego powiedzieć na temat tego wyniku, bo jest rewelacyjny, no to jak spojrzymy na stronę 26, to nie wszyscy przystąpili, ale my zawsze mówimy, jest to technikum, nie wszyscy muszą przystępować. Ale mówię, ta liczba, ten procent też robi ogromne wrażenie. No cóż, pozostałe szkoły w granicach, no mówię, oczekiwań, to jest pierwsze liceum i technikum, choć tutaj no jest pan dyrektor i ja będę głośno mówiła, że niepokoi mnie trochę zdawalność w technikum numer 1 w Goleniowie, ten poziom zdawalności. Następna rzecz, do której przejdziemy, są to egzaminy zawodowe. Z egzaminami zawodowymi jest zdecydowanie lepiej. Wiadomo, 100% zdawalności, no to tak nie każdy osiągnie, ponieważ ja przy jakichś rozmowach z naszymi dyrektorami w szkolnictwie zawodowym, one nie są wcale takie proste. Są kierunki, które ten egzamin jest prosty, ale są kierunki, gdzie naprawdę te egzaminy są trudne i nie możemy wymagać, żeby tam było 100% zdawalności. Cóż chciałam powiedzieć, że przy tych egzaminach zawodowych, jak Państwo spojrzą, to też miałam zawsze takie zastrzeżenia. Dobrze, że są dyrektorzy, bo zawsze miałam do kierunku, którym jest technik informatyk. Zawsze ta zdawalność jest bardzo niska. W tym roku też na przykład w Nowogardzie jest to 45%, ale jak spojrzymy znowu na wcześniejsze lata, no to ona wzrasta. Miejmy nadzieję, że te efekty kształcenia, ten poziom, szczególnie na przykład na tym kierunku, bo on jest taki zawsze kontrowersyjny, że będzie to wzrastało. Natomiast, no mówię, w Goleniowie na takim samym poziomie. Szanowni Państwo, żebyście też wiedzieli, że egzaminy zawodowe odbywają się też w szkołach branżowych, tak jak tu wynika, ale część uczniów zdaje te egzaminy zawodowe przy OKE, tak? Jako okręgowe komisje egzaminacyjne. Natomiast gro uczniów zdaje egzamin, ale już nie zawodowy, on się nazywa czeladniczy przy izbach. To jest wszystko, tutaj te dane są wykazane. Kolejna rzecz, no króciutko, nie wiadomo jakich inwestycji w tym roku szkolnym nie były przeprowadzane w szkołach, tylko już wspominałam o tym, zespół szkół numer 1 został troszeczkę przemodelowane tam pomieszczenia, to były wakacje właśnie jeszcze w ubiegłym roku szkolnym, szkoła została przystosowana do tego zwiększonego naboru, do tych dwóch oddziałów. No i cóż jeszcze? Aha, jeszcze tak już może zapomnieliśmy o tym, ale chciałabym Państwu powiedzieć, że ten rok szkolny też był jeszcze pod znakiem nauczania zdalnego. Ono było od września 2021. Zresztą macie tu wskazane daty, że to nauczanie zdalne się odbywało, ale to w większości było na zasadzie tego hybrydowego, że tylko poszczególne klasy, to dyrektor wraz z naszym tutaj sanepidem decydowali o takie jakby przejściu na tryb zdalny w poszczególnych klasach. I na koniec tylko chcę Państwu powiedzieć, to będzie się troszeczkę wiązało też z kosztami, które będę robiła pewnie analizę teraz za ten rok budżetowy w czerwcu. Ja zauważam ogromny wzrost, powrót do nauczania indywidualnego. Jest tu pan dyrektor. Będziemy mieli ogromny problem. Na dzień 30 września wykazujemy chyba dwa nauczania indywidualne i tam idzie nam subwencja na dwa nauczania. Jest przeliczona teraz, panie dyrektorze, 8 czy 9 ich będzie? Już jest 10. Więc zobaczcie państwo, będziemy mieli 8 dodatkowych, niesubwencjonowanych nauczeń indywidualnych. Co jeszcze pragnę nadmienić? Ja już to użyję w tej analizie, analizie później finansowej typowo, bo do tej pory tego nie robiłam. My ponosimy ogromne koszta już w tej chwili. Ja to wrzucam tam do jednego kociołka wynagrodzeń nauczycieli, ale wyodrębnię to, na co ponosimy ogromne koszty, na tak zwaną realizację zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii poradni. Dostajemy dodatkowe zindywidualizowane ścieżki, dostajemy zajęcia, które muszą być realizowane w formie indywidualnej bądź grupie do 5 osób. Musimy finansować zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To są ogromne koszty i one nie są subwencjonowane. Tam tego nie ma. Ja na pomoc psychologiczno-pedagogiczną na rok dostaję, nie wiem, 50 zł na ucznia, bo to na każdego. A jak ktoś dostaje 2 godziny dodatkowych zajęć wyrównawczych, no to gdzie jest to 50 zł? Czyli informuję, że ta sytuacja, która się dzieje na tej płaszczyźnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tych wszystkich spraw związanych z, sami Państwo wiedzą, z tą sytuacją, w której naprawdę dzieci i młodzież się teraz znajdują, będzie generowała ogromne koszty. Dziękuję. Jak są pytania do mnie, to proszę. Są też dyrektorzy, także przekazuję Państwu.
Dziękuję Pani Dyrektor. Raport jest rzeczywiście szczegółowo opracowany, nam przedstawiony. Pozwoliliśmy sobie zaprosić na dzisiejszą sesję Państwa Dyrektorów placówek nam podległych. No, za moment otworzymy dyskusję. Przypuszczam, że będzie wiele pytań. Stąd obecność Państwa, żebyście byli w stanie nam odpowiedzieć i ewentualnie przedstawić swoje wnioski do dalszej pracy. Proszę Państwa, po konsultacjach z Panią Dyrektor, z Panią Przewodniczącą, z Panami Starostami, żeśmy sobie pozwolili na dzisiejszą sesję Państwa zaprosić. Otwieram dyskusję, słucham swoich kolegów i koleżanek. Pani Przewodnicząca, bardzo proszę.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym posiedzeniu komisji sesji, bo myślę, że jak na komisji się wygadamy, to na sesji już spokojnie będziemy... Ja co do informacji, Pani Dyrektor, to ja tylko tak spojrzałam właśnie na te remonty. No, zorientowałam się, że na pewno to wynikają one z przygotowywania sal, ale tak spojrzałam, że ciągle mówimy o liceum w Nowogardzie, że potrzebuje tego, tamtego, a tu jest tylko odnowienie jednego gabinetu, więc tak na nic się tam, jeżeli są jakieś zastrzeżenia sanepidu, to czy tam naprawdę nie było potrzeby czegokolwiek zrobienia? To jest takie moje jedno pytanie. Drugie pytanie z tej informacji oświatowej, to tak przy tabelce numer 6 na temat zakupionych książek, żeby było jasne, ja wiem, że dzieciaki nie chcą teraz czytać. Ja jestem tego świadoma. Niemniej jednak mają jakieś lektury i obowiązek. Jak spojrzałam, to spodziewam się, że ten zespół szkół numer 1 w Nowogardzie to dostał pewno pieniążki z Narodowego Programu Czytelnictwa, ale pozostałe, kto to dostał? No tak, spodziewam się, że to te, co tak dużo mają, ale zespół szkół numer 1 3 książki zakupił, słuchajcie. I tak sobie myślę, czy naprawdę im nic tam nie było potrzebne, czy wszystko mają takie dobre? No nie wiem, no 3 książki to trochę chyba mało na rok, no ale może się nie znam. No i jeszcze, jeżeli można, to chciałabym potem poprosić Państwa Dyrektorów o to, aby swoje jakieś, nie wiem, jakieś wnioski, jakieś potrzeby, jakieś problemy nam zgłosili, żebyśmy mieli nad czym pracować, o czym debatować, bo to jest też dla nas bardzo, bardzo ważny jest Wasz głos w tym wszystkim, co się dzieje w oświacie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Przewodniczącej. Pani Beata, bardzo proszę.
Ja tak trochę ad vocem dla Pani Przewodniczącej, że nieprawdą jest, że już zespół szkół numer 1 nie zakupuje książek, ponieważ będąc wiceprzewodniczącą Rady Rodziców, jako Rada Rodziców zostawały zakupywane również książki dla dzieci. Więc może bezpośrednio źródłem finansowania nie był budżet powiatu, ale książki jako takie zakupywane są. Tak? Dziękuję.
Pani Beato, My wiemy, proszę Państwa, kupują, ale dla uczniów, a tu jest mowa o tym do biblioteki, na stan biblioteki. To o te woluminy chodzi, które są do biblioteki.
Dziękuję. Momencik. Proszę Państwa, na te pytania, które zadała Pani Przewodnicząca, czy ktoś z Państwa dyrektorów ma chęć odpowiedzieć?
Tak, może ja bym się odniosła. Dzień dobry, Karina Suma, pierwsze liceum w Nowogardzie, dyrektor. Chciałabym się odnieść do tych właśnie potrzeb naszej szkoły, do tych wszystkich remontów. Otóż tutaj mieliśmy tylko wykazać to, co było zrobione w szkole, dlatego jest tam remont jakiegoś tam gabinetu. Natomiast wszelkie duże inwestycje są tutaj zgłaszane do Wydziału Inwestycji i nie zostały zrealizowane. 2 lata temu była wymieniona cała elektryka, ale to było 2 lata temu, nie za ten rok. W tym roku szkolnym, czyli we wrześniu, był wymieniony dach, znaczy pokryty nową papą dach na sali gimnastycznej, natomiast cały czas szkoła wymaga generalnego remontu. Należy wymienić, naprawić, uszczelnić dach na szkole, bo te dachówki, tak zwana karpiówka, one już są tak stare, że pękają i spadają nam za każdym większym podmuchem wiatru. No i oprócz tego po wymianie instalacji elektrycznej, no szkoła wymaga teraz odnowienia wszelkich ścian, korytarzy, podłóg, łazienek, które są z lat 80. jeszcze. Także naprawdę wyglądamy staro, ale myślę sobie, że dopóki to nie zagraża bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, to najważniejsze jest, żeby był duch w szkole, żeby dzieci chciały się uczyć. Jednak mam nadzieję, że i będą się w przyszłości uczyć w bardzo nowoczesnej szkole, a nie w takim starym budynku, który jeszcze czasy II wojny światowej pamięta. Byłoby mi bardzo miło. Dziękuję.
Dziękuję Pani Dyrektor. Przypuszczam, że o tych bolączkach, o których Pani przed sekundą wspomniała, to pewnie już członkowie zarządu wiedzą. Jest im ta sprawa znana. Dalszy ciąg dyskusji. Kto z Państwa? Pan Paweł, bardzo proszę. A tu jeszcze jest. No ale już dałem głos Pawłowi. Proszę, Pawle.
Pani Dyrektor, czy ja dobrze zrozumiałem, że tam jest zagrożenie tych dachówek? To właściwie nie wiem, co mam powiedzieć. Bo jak komuś spadnie na głowę, to może być z tego duży problem, więc jeżeli tutaj pan radny Górzny powiedział, że temat jest znany, to może trzeba byłoby się tym jak najszybciej zająć. Natomiast mam takie pytanie. Martwi mnie to, że spada nam ilość komputerów dla dzieci. Na stronie 12 jest taki zapis. No w komputerach mamy swoje niechlubne tradycje, ale no tutaj też myślę, że od informatyzacji nie uciekniemy i jak najbardziej trzeba byłoby zapewnić wartościowe pracownie komputerowe. I tutaj oczywiście książki też są ważne, natomiast te komputery również. Ale chciałem zapytać o to nauczanie indywidualne, bo to jest rzeczywiście niepokojące. Chciałem zapytać, dlaczego tak się dzieje, jakie są motywy, jakie wnioski są składane, dlaczego, bo to tak, no zakładam, że rodzice czymś się kierują, albo opiekunowie kierując takie wnioski, bo no bo jak pani sama dyrektor powiedziała, jest to przyrost znaczny, więc tutaj bardzo proszę, dlaczego tak się dzieje, bo być może świadczy to po prostu o jakichś takich kłopotach wewnątrz naszych placówek. Dziękuję.
Ja odpowiem króciutko, a przekażę, bo jest tu, są tu przedstawiciele instytucji, która takimi sprawami się zajmuje i podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tego nauczania indywidualnego. Ja powiem krótko. Ja nie wiem, czy Państwo słyszeli sytuacji, w której się teraz znajdujemy. I tego proszę nie bagatelizować, ponieważ kiedyś nauczanie indywidualne było nagminne. A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że było w szkołach. I to była taka tendencja dla mnie, to jest oczywiście moje zdanie, dyrektorzy mogą tutaj to zweryfikować.
załatwiania tego nauczania indywidualnego osobom, uczniom, którzy sobie nie radzą. To był taki, to ja sobie tak to tłumaczyłam. Później, jak wprowadzono przepis, że nauczanie indywidualne odbywa się z domu, tylko i wyłącznie w domu, to drastycznie spadła liczba nauczeń indywidualnych. Ja to przez kilka lat obserwowałam. O, nie ma. I teraz uwaga, pojawiają się znowu i te nauczania są w domu i to nie zmienia tego faktu. I powiem tylko krótko. Te nauczania indywidualne, jak ja tak, ja nie mogę udzielać informacji, ale mam, bo to są dane wrażliwe, one wynikają z tak zwanych problemów psychicznych, które teraz młodzież ma. I ja tylko powiem, przekażę teraz mikrofon pani dyrektor tu poradni i powie, jaka jest procedura, że tak naprawdę to nie jest tak, że my i poradnia wymyśla, że daje i to jest naciągane. Nie, to są procedury i takie nauczanie jest przydzielane.
Proszę pani dyrektor, oddajemy pani głos.
Proszę państwa, przyczyną tak, przyczyną tych nauczań indywidualnych są przede wszystkim zaburzenia zachowania, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. To na zmianę w ten sposób, ale chcę powiedzieć, że żeby tu wyjaśnić, że to nie poradnia chce lub nie chce dać i teraz daje tych nauczań tyle indywidualnych, ponieważ reguluje to rozporządzenie, dwa rozporządzenia, jedno dotyczące organizacji, czym zajmuje się już dyrektor w szkole, mając takie orzeczenie z poradni, a drugie, które w tym momencie chyba ważniejsze będzie, to jest orzeczenie w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które jasno mówi w paragrafie 6, 8, 4 i 5 o tym, że jeżeli ma być wydane orzeczenie i do wydania tego orzeczenia jest potrzebne zaświadczenie lekarskie, to rodzic musi je dostarczyć, że do nauczania indywidualnego potrzebne jest zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę bądź lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie specjalistycznej dokumentacji i że zawiera ono okres, na jaki ma być nauczanie indywidualne wydane, nie mniejszy, nie krótszy niż 30 dni, alfanumeryczne oznaczenie choroby, czyli kod ICD, czy stan zdrowia dziecka uniemożliwia, czy znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły oraz jak wpływa choroba na funkcjonowanie dziecka. I tu poradnia, przyjmując takie orzeczenie prawidłowo wypełnione, prawidłowe zaświadczenie, nie ma dobrej lub złej woli, żeby wydać takie orzeczenie. Wydaje to orzeczenie. Żeby było to łatwiejsze, to pewnie fajniej by było, gdyby rodzic mógł zanieść do szkoły to orzeczenie, to zaświadczenie. Z pominięciem poradni mielibyśmy wtedy mniej pracy, byłoby to szybciej załatwiane, chociaż staramy się załatwić szybciutko. Rzeczywiście jest ten wzrost, to jest w tej chwili, wczoraj przeliczałam, nawet nie myśląc, że to mi się dzisiaj przyda, mam w tym roku wydanych 20 już do tej pory, do wczorajszego zespołu, 20 nauczań indywidualnych, gdzie w poprzednim roku było to 38 na cały rok szkolny.
Jest też.
Odniosę się do indywidualnego, pewnie do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, ponieważ zaraz takie pytanie padnie, bo tam również są zajęcia dla dzieci indywidualne. Zindywidualizowana ścieżka to forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej i tutaj już wnioskuje właściwie szkoła z rodzicem i tutaj szkoła może jakieś posunięcia zrobić, może z rodzicem rozmawiać, jaka lepsza forma dla dziecka byłaby tej pomocy, niekoniecznie te zajęcia indywidualne i tylko taka może być opcja. Jeżeli szkoła wnioskuje o ścieżkę, to, no to szkoła dziecko zna sytuację, my się do tego przychylamy. Często jest to też sprawa zdrowotna, dzieci nie chcą nauczania indywidualnego, wybierają ścieżkę. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. Proszę bardzo, jeszcze pan Paweł kontynuuje swoje pytania.
Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Ja tylko tak dopytam, czy w Pani ocenie, bo podała Pani raczej taką warstwę psychiczną, tak to ujmę, czy to jest pokłosie tych nienormalności, których doświadczyły dzieci w ostatnim czasie, czyli praca zdalna, gdzieś tam pandemia i inne tego typu wątki, że no trochę gdzieś tam zamykając te dzieci, powiem dzieci czy młodzież w domach, no sami teraz sobie albo zbieramy żniwo takich poczynań. Czy to tutaj możemy tak przyjąć, że to jest wypadkowa w Pani ocenie, tak? Jeżeli Pani gdzieś tutaj mogłaby wypowiedzieć.
Myślę, że tak, jest to wypadkowa tej pandemii. Samym problemem dla dziecka jest w tej chwili wstać. Jeżeli nie musiało iść, wstawało, komputer odpalało i tak jak z rozmów z dziećmi wiemy, że robiły no, różne rzeczy w trakcie, a teraz trzeba pójść do szkoły, już odsiedzieć tam, nawet jeżeli jest to bierne odsiedzenie, to już jest duży problem dla dziecka. Plus wszyscy nauczyciele, rodzice, no trzeba coś z tym trochę straconym czasem zrobić. No i chyba nie wytrzymują tempa, zderzają się z tym, że te zaległości nagle są widoczne i no, nie dzieje się jak dzieje się z psychiką dzieci.
Dziękuję. Tak, dziękuję.
I panu Lembasowi daję głos. Już się zgłaszał wcześniej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja na koniec powiem to, co mi najbardziej leży na sercu, czyli o sytuacji finansowej naszych szkół i oświaty, bo myślę, że powinniśmy wykorzystać obecność Państwa i na ten temat parę zdań chciałem powiedzieć. Ale z drugiej strony najpierw chciałem zacząć od tego, o czym mówiła Pani Dyrektor rok temu, jak przedstawiała nam sytuację o tym stanie realizacji zadań oświatowych. Była taka bardzo sceptyczna, zwłaszcza w zakresie zdawalności naszych uczni. No, w tym roku ten ton jest dużo bardziej optymistyczny i to należy Państwu za to pogratulować i również Pani Dyrektor. Ale ja bym chciał, proszę Państwa, wykorzystać sytuację tu dyrektorów, bo my nic nie mówimy o pieniądzach. Nic nie mówimy o finansach szkół. Nie znamy ich potrzeb. Państwo, chciałbym, żebyście skorzystali z tego, że macie tę możliwość i żebyście o tych problemach całościowych, wiemy, że w oświacie jest trudno, że nie ma pieniędzy, ale w budżecie naszego powiatu przyjęliśmy zasadę, że większość wydatków tych, tak jakbym powiedział, nadzwyczajnych, dotyczących, zresztą wystarczy przeczytać informacje zarządu, dotyczących wypłat różnego rodzaju świadczeń jednorazowych, dokonuje się z tak zwanych rezerwy, które jest w Wydziale Oświaty. I ja, ponieważ no, zawsze budżet leży mi na sercu, to chciałbym się dowiedzieć, jaka jest Państwa zdanie na temat przyjętego sposobu finansowania szkół. Czy finansowanie jest na odpowiednim poziomie niezbędnym do realizacji przez Państwa zadań, bo to jest zadanie Rady Powiatu, a po drugie, my poprosiliśmy co prawda Panią Dyrektor, ale również chcielibyśmy znać odczucie co do wynagrodzeń. Taką informację Pani Dyrektor się zobowiązała przedstawić radnym. Myślę, że na następnej sesji będziemy to analizować, ale też bym chciał usłyszeć od Państwa i macie tą okazję, żeby jakieś takie generalne wnioski Państwo mogli przedstawić nam na tej sesji, ponieważ my
informacje mamy tylko od pana skarbnika i musimy te informacje przyjmować do wiadomości, że to jest dobry sposób finansowania i że państwo to akceptujecie. Natomiast no jest wiele takich różnych informacji również, że nie zawsze to jest takie dobre, jak my myślimy. I chciałbym, żebyście państwo skorzystali z tej okazji i przedstawili nam własny punkt widzenia na temat budżetu szkół, który zresztą co roku sami składacie i otrzymujecie dużo, dużo mniej niż to, o co wnosicie. Także dziękuję bardzo.
Zaraz, stop.
Halo,
proszę państwa, momencik. Proszę państwa, ja państwu dyrektorom za chwilę będę chciał oddać głos, żeby te swoje bolączki nam tutaj przekazali, ale najpierw chciałem jeszcze wysłuchać pytań radnych i za moment przejdziemy do głosu, który oddamy państwu dyrektorom. A wiem, że ktoś z państwa się zgłaszał. Pani Beata, pozwólcie państwo, że taki tok utrzymamy w tej naszej dyskusji. Proszę pani Beato.
Dziękuję tutaj koledze radnemu Lembasowi, bo również chciałam zadać to pytanie, ale chciałam zadać jeszcze pytanie i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim składzie. Proszę mi wytłumaczyć, tak po prostu, bo ja później będę proszona, żeby przekazać to innym rodzicom, kwestia naszej poradni z Goleniowa. Mamy bardzo długie terminy oczekiwania na to, żeby się dostać do poradni, a przekazują mi rodzice, że w Nowogardzie nie ma takich długich terminów. W związku z tym moje pytanie, czy nas obowiązuje rejonizacja? Czy skoro w Goleniowie jest kolejka, mama może pojechać z dzieckiem do Nowogardu, do poradni, bo to jest potrzeba chwili, już teraz. Tak, bardzo proszę. Ale jeszcze będę...
Proszę państwa, na to pytanie będę prosił, żebyście panie dyrektorki poradni były łaskawe odpowiedzieć. To samo pytanie sobie przygotowałem, ale już mnie tu koleżanka uprzedziła. Oddaję panią głos. Bardzo proszę.
W naszym powiecie są dwie poradnie i nie wiem, od lat chyba ten podział jest włączony. I od lat ten podział funkcjonował. Goleniów obsługuje gminę Goleniów, gminę Maszewo, Przybiernów oraz Stepnice i mamy ponad 11 tysięcy dzieci, młodzieży uczącej się pod swoimi skrzydłami. Natomiast wiem, że druga poradnia ma znacznie mniejszą ilość tych dzieci. Ja mam czytać. Poradnia w Nowogardzie to jest 4959 dzieci, a u nas jest 11599. Prosty rachunek pokazuje, że przy ilości u nas nauczycieli diagnozujących, ponieważ realizujemy również wczesne wspomaganie rozwoju, ale nie będę do diagnozy nie będę tego ujmować. U nas jest 11,5 etatu mamy. Natomiast Nowogard ma ile? 10, więc to nie wiem, 9,5. Więc jest to niewielka różnica, a w ilości dzieci jest ogromna. Stąd u nas takie kolejki. Nie umawiamy bez przerwy na badania dzieci. umawialiśmy od 1 września na ten rok szkolny, od 1 września i umawianie zakończyłam przed połową, koło połowy września, ponieważ jesteśmy już na końcu grudnia. Gdybym umawiała dalej dzieciaki, to myślę, że następny rok szkolny już by był i na dzieci z orzeczeniami miejsca by nie było. Ja pozostawiałam przezornie, że tak powiem, na orzeczenia, na nauczania indywidualne, które wyskoczą nagle na orzeczenia pilne, żeby dzieci dostały pomoc, nieco tych miejsc. One są wszystkie już zajęte i wtedy i w tej chwili nie ma opcji takiej, żeby ktoś się umówił. Wszelkie pilne rzeczy to są na zasadzie zrobię dodatkowo, dobrze, kiedyś będziesz na zasadzie takiej umowy, będziesz kiedyś potrzebować godzinkę, wyjść może wcześniej, zrób to dodatkowe badanie, bo ono jest potrzebne. Nie ma miejsca. Będziemy w listopadzie umawiać na styczeń, luty, właściwie styczeń zostawimy już na orzeczenia pilne, gdzie już słyszę od dyrektorów zrób coś pilnie. Nie ma takiej możliwości fizycznej, jest tyle dzieci w tej chwili. Plus muszę powiedzieć, że szkoły wysyłają nam dzieci, to jest takie koło się błędne robi. Szkoły wysyłają dzieci po to, żeby mieć pomoc w szkole, nie realizując swojego obowiązku diagnozowania dzieci, udzielania tej pomocy same, bo nie mają pieniędzy. Na to dopiero jak dostaną opinię z poradni. My z kolei nie mamy możliwości i robienia za szkołę tej podstawowej takiej diagnozy. I tu się wszystko
nie. Pani dyrektor, ale jedno z pytań, które koleżanka zadała, to dotyczyło, czy Zosiny z Marzewa.
No i jest rejonizacja. Rejonizacja, kuratorium bardzo się trzyma rejonizacji. Nie wiem, czy jeżeli my tutaj sobie zaczniemy przesyłać te dzieci to w tę stronę, proszę też pamiętać, że to są koszty, bo teczka nie idzie pod pachę, nikt jej nie wiezie, nie daje się jej rodzicowi teczka osobowa dziecka, tylko ją się wysyła poleconym, tak? Ona sobie nie może tak krążyć, raz być tu, raz tu, więc to nie jest tak, że wszystko jedno gdzie. My na zasadzie jakiejś tam bardzo czegoś naprawdę wyjątkowo pilnego, być może jedno sporadycznie, ale generalnie jest rejonizacja, więc nie można sobie tak przesuwać tych dzieci.
Dziękuję pani dyrektor. Czy jeszcze ktoś z państwa? Proszę pani bardzo.
A może druga pani dyrektor mogłaby się wypowiedzieć, tak? Chciałabym usłyszeć jeszcze jej zdanie.
Tak, właśnie, dziękuję pani Beato. Zostałam wywołana do odpowiedzi, więc mówię. Proszę państwa, jeżeli chodzi o diagnozę, mamy 3 pedagogów i 3 psychologów, którzy też są psychoterapeutami. A w związku z tym, co teraz się dzieje wśród młodzieży, naprawdę stwierdzam, że więcej godzin musimy poświęcić na psychoterapię, niż na samą diagnozę. Dlaczego? Dlatego, że tym dzieciom, tej młodzieży naprawdę trzeba pomóc. Szkoły nie mają możliwości prowadzenia psychoterapii, terapii psychologicznej, czy w ogóle coś takiego. Mogą ewentualnie porozmawiać z dzieckiem, skonsultować się z rodzicem. Natomiast to wszystko, co jest pod względem psychicznym, zostaje u nas w poradni. Dlatego też bardzo dużo dzieci i młodzieży że przyjmujemy. Może jest krótszy czas oczekiwania, ale proszę mi wierzyć, że nikt z nas nie siedzi z założonymi rękoma i nikt nie czeka na to, aż dziecko przyjdzie, czy też nie. Mamy terminy na koniec listopada, aczkolwiek w międzyczasie wpadają jeszcze historie pod tytułem tata się powiesił, tata umarł, bo miał raka, mama coś tam, więc takie dzieci też musimy ogarnąć. Czasami na diagnozę, czasami tylko na terapię. Także niestety zarówno w jednej, jak i w drugiej poradni, bez względu na to, myślę, ile osób obejmujemy, praca nie jest łatwą pracą. A dodatki motywacyjne, że tak powiem, praktycznie leżą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że za chwilę po kolei może nie tyle pedagodzy, ale psycholodzy naprawdę odejdą z pracy, z poradni.
z oświaty, bo im się po prostu nie będzie opłacało. Jeżeli otworzy sobie gabinet swój prywatny, no to przepraszam, bardzo więcej zarobi niż w takiej poradni. Do szkół tym bardziej nie chcą iść. To tyle, co chciałam powiedzieć. A może jeszcze to, że mimo, że mamy dużo pracy, my dyrektorzy też dodatki motywacyjne i funkcyjne mamy takie, że można byłoby wiele sobie jeszcze życzyć. Dziękuję.
Jeszcze tylko to. Tak, i jeszcze tu zbieracie pani cienki od radnych, prawda? Dlaczego tak się dzieje? Niemniej jednak zgłaszam formalny wniosek do pani dyrektor Wydziału Oświaty, żeby skierowała pismo do kuratorium, żeby rozstrzygnąć tą sytuację, bo tak się zastanawiam, poradnia w Goleniowie nie ma szans na przyjęcie nowych, bo nie macie warunków lokalowych też psychologów. Albo otwórzmy jeszcze jedną poradnię, skoro jest taki problem teraz z młodzieżą, skoro jest to wynik pandemii, bo nasza młodzież będzie pracowała kiedyś na nasze emerytury. Oni muszą być zdrowi, silni i chętni do pracy. I nie bagatelizujmy tego. Tak samo panie i panie psycholog powinny być dobrze wynagradzane, żeby tak jak powiedziała pani tutaj, godzina, nawet nie godzina, 50 minut porad w Goleniowie kosztuje w granicach od 150 do 180 zł. Nie wiem, jakie mają wynagrodzenia panie psycholog w poradni jednej czy drugiej, ale na pewno nie są to koszty tego rzędu.
Zgodnie z kartą nauczyciela.
Nauczyciel, przepraszam panią, przepraszam serdecznie, ja prowadzę i pani będzie łaskawa zachować porządek. Czy my jeszcze mamy pytanie? Jest pytanie, proszę pani.
Ja mam takie pytanie, bo padły tutaj takie liczby, że dzieci z gminy Goleniów 11,5 tysiąca.
Nie.
Z rejonu całego Goleniowa 11,5
tysiąca. Nie, szanowni państwo, ja doprecyzuję, tu są dane. Liczba uczniów w rejonie działania 11,599 to są 4 gminy, a 4,955 to są 2 gminy. Nowogard, Osina, Goleniów, Maszewo, przy Biernów, Sernica.
Dobrze, i teraz
to jest rejon działania, niekoniecznie oni muszą być w poradni, tylko
ja rozumiem, tak, ale mam tu kolejne pytanie, bo w gminie Goleniów macie 11 etatów poradni pedagogiczno-psychologicznej, tak? A w gminie Nowogard około 10? 9,5. To jak to się ma, jeśli chodzi o etaty, o liczbę etatów?
Szanowni państwo, ja tyle, ile mogę ze swojej strony powiedzieć. Kiedyś te proporcje tak jakby. One są od iluś lat, mniej więcej te proporcje, to są różnica dwóch etatów. I ja mam takie wrażenie, pani dyrektor powie, być może się mylę, że to, co się teraz dzieje tu w poradni, że kiedyś nie było tak, to, co się dzieje tu w poradni i te problemy z dłuższym terminem oczekiwania, z tymi diagnozami, z orzeczeniami, opiniami, to też wynika, szanowni państwo, z tego, że pani dyrektor ma dodatkową ofertę, która polega na diagnozowaniu dzieci z autyzmem. Tego nie było. Więc to są kolejne dzieci. I tu tak naprawdę już nie ma rejonizacji, bo jeżeli pani dyrektor ma dzieci autystyczne, a jest jedną z trzech poradni, już więcej jest, ale wcześniej, nasze dzieci były diagnozowane w Szczecinie, tutaj powiatowe. Czyli to jest ta oferta dodatkowa, że są dzieciaczki autystyczne, u nas mają tą opiekę oraz to wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. I teraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wprawdzie pani dyrektor ma zwiększoną liczbę etatów z tego powodu, ale to są przede wszystkim rehabilitanci, ci, którzy już rzeczywiście tą pomoc, ale tam też są diagnozy i inne rzeczy. Powiem tak, no być może nie wystarcza, ale wcześniej ta proporcja była tak w miarę, że to starczało. Teraz ze względu na zwiększenie tych zadań, mówię, i te dzieci autystyczne na pewno powodują to. Jeżeli...
Mogę? Jeszcze do tego? Tak? Ja może jeszcze tylko dopowiem, że dzieci autystyczne rzeczywiście, ale tylko z naszego powiatu badamy. nie z innych powiatów. Natomiast ta większa liczba zgłaszających się dzieci, bo te proporcje, tak jak pani dyrektor powiedziała, one były od zawsze. Ja myślę, że jest większa też świadomość ludzi. To, że my mamy wczesne wspomaganie rozwoju, słychać gdzieś od urodzenia dzieciątka, gdzieś te mamy wszystkie młode się o tym dowiadują, tak? Słychać o poradni, mimo że się nawet nie za bardzo nie reklamujemy, ponieważ nie mamy, zupełnie się udusimy, tak? Tak? Ale jest, nie ma już jakichś takich zahamowań w społeczeństwie, żeby nie iść do poradni, bo to jest dziecko jakieś niedobre, niegrzeczne. I u nas naprawdę jest dużo. Gro tych dzieci, które się do nas zgłaszają, to są dzieci z Goleniowa, nie z tych gmin innych, tak? Tam jest mniej, ja nie mam statystyk, ile to jest dzieci, ale to, że gmina Goleniów jest dużą gminą, to jest jedno, ale że głównie stąd dzieci do nas przychodzą, to jest druga sprawa. Więc myślę, że ta świadomość, że jednak idzie się, dostanie się tutaj pomoc, że jest taka instytucja, jest to większe przyzwolenie społeczne na to, żeby do poradni pójść, niż było to lat ileś temu.
Dziękuję pani dyrektor, to dobrze o państwa pracy świadczy. Proszę państwa, czas nas lekko goni.
Ja jeszcze bym chciała, właśnie czas nas goni, chciałabym powiedzieć, że zakończmy dyskusję w tym temacie, aczkolwiek pani dyrektor wydziału, bardzo prosimy, aby pani, myślę, że w imieniu wszystkich wnioskujemy, żeby po prostu, nie wiem, gdzie to się występuje, czy do kuratorium, czy gdzieś, żeby po prostu no, zmienić rejonizację, żeby to było po prostu mniej więcej sprawiedliwe.
Dziękuję. Jako wniosek naszych komisji. Teraz należy oddać głos państwu dyrektorom. Pani dyrektor poradni z Nowogrodu przerwałem, kiedy mówiła. Od pani zaczniemy. Bardzo proszę.
Chciałam tylko odpowiedzieć pani Beacie na pytanie. Na psycholog zgodnie z kartą nauczyciela zarabia około 60 zł za godzinę w poradni. Tak samo jest i w szkołach. Dodatek motywacyjny miesięcznie w mojej poradni to jest 100 zł. Na miesiąc. Więc tak są opłacani. No dobra, wystarczy chyba tego.
To tam z państwa proszę bardzo. Pan dyrektor, proszę.
Ja chciałbym tylko, witam państwa serdecznie. Ja chciałbym tylko zaznaczyć, że proszę państwa, w tym roku mieliśmy, ja bym reprezentował dwie szkoły, bo zarówno moją, jak i Michała, jak i Nowogrodu, jak i Goleniów. W tym roku mieliśmy zwiększony nabór. Proszę państwa, w przyszłym roku też prognozy mówią, że też będzie zwiększony nabór. I problem jest tutaj, tak jak wspomniała wcześniej Irena, pani dyrektor z Nowogrodu, że problem jest tego typu, że nie mamy jak dodatkowo nauczycieli nagradzać, bo te dodatki motywacyjne są liczone od pełnego etatu. Ja w swojej szkole spolegam się około 12 nauczycielami dochodzącymi z innych szkół. Oni też wykonują swoją pracę, no dodatki motywacyjne nie dostają, no bo nie są, no nie mam z czego po prostu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no zawodowców mamy, że tak powiem, no braki tego typu, że jak tu kiedyś było nawet na sesji wspomniane o mojej szkole, że co z tego, że ja mam klasy, że jestem w stanie znaleźć miejsce dla uczniów, jak ja nie mam nauczycieli. I zawodowców nie będę miał, bo ich nie ma po prostu na rynku, a za te pieniążki, co tutaj, no te pieniążki to nie są ukryte, to wszystko jest zgodnie z tabelkami, możemy wyliczyć, ile kto ma łącznie ze stażem pracy. To nie są pieniążki adekwatne do wykonywanych czynności i oni po prostu no, nie chcą przychodzić do szkoły. Tak? Oni, jak ktoś po prostu zahaczy o szkołę, to zahaczy tylko jeden rok i po prostu potem rezygnuje. Tak? I mamy taki problem, że niedługo nie będziemy mogli po prostu zapewnić nauki, po prostu nie będziemy robili naboru na poszczególne kierunki. Pomimo, że w mojej szkole jest 8 kierunków, jeżeli chodzi o szkołę techniczną. Jeżeli chodzi o szkołę branżową, no to mamy kupata mechanika u siebie, tak, czyli swoje warsztaty. To problem jest też taki, że do klas wielozawodowych, tutaj też współpracujemy z cechem, coraz mniej pracodawców chce wziąć dzieci pod swoje skrzydła. I teraz ja mówię o swoim koleże, ja nie mam już gdzie te dzieci, że tak powiem, do których klas przydzielać, bo są klasy po 36 osób. Zgodą zarządu było, że klasy do 30, tylko teraz no, stawiamy się w sytuacji, co mam powiedzieć rodzicowi, że bardzo im przykro, nie mam miejsca. A bardzo często jeszcze jest tak, że mamy wiedzę jako dyrektorzy, że dzieci nigdzie nie poszły. Siedzą w domu, czekają. nigdzie nie poszły do szkoły. Nie świadczą obowiązku szkolnego.
Dziękuję, dziękuję panie dyrektorze. Czy jeszcze ktoś z państwa o tych bolączkach, o których pan powiedział, my je znamy. No, w tej chwili na... Za moment. My je znamy, ubolewamy nad tym, ale na chwilę obecną nasze możliwości są bardzo ograniczone. Pan Paweł miał pytanie. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Właśnie tak trochę tytułem zachowania porządku w kontekście tego, co pan dyrektor powiedział. A proszę mi powiedzieć, bo ten rok pewnie naborowo był trudny. Czy przyjął pan wszystkich chętnych, czy niektórzy nie znaleźli miejsca w pana szkole?
Nie znaleźli miejsca.
Jaka to jest skala?
W granicach od 40 do 60 osób, bo nie mam wiedzy, czy składali gdzieś więcej jeszcze, nie? Tak więc ja w swoim szacunku to wiem, że tutaj około 40 osób nie przyjąłem.
Rozumiem. Natomiast nie przyjął pan ich z tych przyczyn, o których pan powiedział, czyli brak lokalowo-kadrowy? Czy...
Tak.
Rozumiem, okej. Okay. I pytanie, czy tutaj się pan też ze mną zgodzi, bo chyba rozmawialiśmy o tym przy okazji lekarzy. Raczej średnia wieku nauczycieli w pana szkole jest wyższa niż niższa. Jak wygląda fluktuacja kadry wiekowo? Czy ta zastępowalność pokoleń w zawodzie to również jest? Czy staniemy też przed takim problemem za chwilę, że tych zawodowców, jak pan fajnie to określi, po prostu nie będzie?
To zależy jeszcze w jakim kierunku, bo są takie kierunki, gdzie po prostu no, został mi jeden nauczyciel, dwóch, na przykład ekonomista. No, na szczęście nie było takiego dużego naboru, tak jest klasa połączona. Ale może się okazać, że no, na przykład na warsztatach, czyli mechanik, technik pojazdów samochodowych, no to też się wspieram emerytami, tak? Ale może dojść do takiej sytuacji, że to, że oni na przykład nabędą wiek emerytalny, nie będą chcieli pracować, to jest jeden problem. Drugi problem, jak odejdą do lepiej płatnej pracy. A takie ruchy kadrowe mamy już w maju, tak? Tak więc ja już wiem, jest na początku, zanim rozpoczniemy planować arkusz, to już mniej więcej wiemy, jak wygląda sytuacja braków, tak? A jeszcze czasami się zdarzają sytuacje takie, że jako dyrektorzy dowiadujemy się pod koniec sierpnia, że ktoś z których nauczycieli się szykuje na urlop roczny zdrowotny, bądź urlop wychowawczy, tak jak ja w tej sytuacji na przykład miałem, że się dowiedziałem o tym w połowie września, że nauczyciel się szykuje na urlop wychowawczy.
Dziękuję. Nie, dziękuję, dziękuję panu.
No, już powiedział wszystko, co...
Ja tutaj, bo coś tam państwo zaczęliście mówić o tych dodatkach motywacyjnych, że one są płacone od pełnego etatu, a dodatki motywacyjne nie są płacone od osoby. Mi się wydaje, że to jest albo uchwałą Rady Powiatu, albo coś także, bo to powinno być płacone, bo ja wiem po prostu, że ja mam od każdego nauczyciela, dlatego tu się dziwię, że jak to od pełnego etatu. Tych takich dochodzących będzie mnóstwo, bo taka jest prawda, że w tej chwili poszukujemy nauczycieli. Czy też macie państwo w szkołach coś takiego, że ci nauczyciele są koło 50 i nie widzicie na przykład po matematyce, fizyce, chemii, że przychodzą młodzi? Czy macie coś takiego? Bo ja po prostu się zastanawiam, czy za kilka lat to nie będziemy w jednej szkole prowadzić na przykład chemii, a wszyscy pozostali będą podłączeni do monitorów. Nie, no słuchajcie, my już zaczynamy o tym rozmawiać. Słuchajcie, to nie są żarty. Więc dlatego się pytam.
Dziękuję pani przewodniczącej. Czy ktoś...
Ja chciałabym tylko pewną rzecz doprecyzować. Są takie troszeczkę niejasności związane z naszym dodatkiem motywacyjnym. Pani przewodnicząca, dodatek motywacyjny w regulaminie wynagradzania naszym powiatowym, tam jest określona tylko jego wysokość. Ile i w jakiej wysokości nauczyciel może go otrzymać? To znaczy określiliśmy widełki pomiędzy. Najniższy dodatek motywacyjny, jaki może przyznać dyrektor nauczycielowi, wynosi 3% kwoty bazowej. Czyli jest to 106 ileś złotych 90. O właśnie, to jest najniższy. I w regulaminie jest najwyższy określony, czyli 30%. I to 35? Nie, 30 chyba. I to są te widełki. Czyli jest taka duża rozpiętość, jeżeli chodzi o wysokość. Natomiast pani przewodnicząca i szanowni radni, to jaką pulę dyrektorzy mają do rozdzielania, do dyspozycji, tak jak procent na dokształcanie, czy na zdrowotne, czy wszystko, nie jest ujęte w regulaminie, bo regulamin tego nie przewiduje. To jest rok rocznie ustalane w uchwale budżetowej. Jak planujemy? Nasi dyrektorzy wiedzą. I teraz proszę posłuchać. ten odpis nasz brzmi 110 zł na etat przeliczeniowy. To jest jedna rzecz. I teraz tyle, ile jest etatów przeliczeniowych, jest przeliczany. To 110 razy 12 miesięcy tworzy się pula. I nikt, panie dyrektorze, ja wiem, że jest za niski, od razu mówię, nie kwestionuję. Tylko to nie jest tak, że pan tego dodatku nie może przyznać nauczycielom, którzy są, bo nie ma takich przepisów, żeby zabraniały. Każdy nauczyciel, który uczy w szkole, ma prawo do dodatku. Nieistotne, czy on jest na 2,18, na 9,18, bo żaden przepis nie ogranicza. To jest mowa tylko o nauczycielu. Natomiast druga sprawa to jest pula tych dodatków, tak? Natomiast tu tak o to tylko chodzi. Słucham? Panie wiceprzewodniczący, właśnie mówiłam, rokrocznie w uchwale budżetowej organ prowadzący ma ustalić. I ja powiedziałam, a jest na chwilę, jeżeli organ prowadzący nie ustali innej, to będzie dalej taka sama. Bo rokrocznie jest ustalana i ona pozostanie na poziomie roku ubiegłego.
Czyli, czyli my możemy ustalić większą pulę. Jako Rada Powiatu możemy ustalić większą pulę?
Proszę się nie pytać mnie, bo jestem tylko dyrektorem Wydziału Oświaty. Przedstawiłam państwu, jak to wygląda, jakie są przepisy. A o te pytania proszę kierować.
No nigdy nikt nie występował, że to jest problem i żebyśmy ustalili, że to jest za mało.
Tak. Budżet...
Tak, jak dziękuję pani dyrektor. Tak? Pan Paweł jeszcze, proszę bardzo.
To ja mam tylko takie pytanie może do panów dyrektorów, bo materia bardzo ciekawa. Rozumiem, że dysponując większą pulą, byłby to dla państwa instrument do pewnego zarządzania płacami i byłoby to dla was korzystne rozwiązanie. Czy ja to dobrze zrozumiałem, albo sobie sam tak projektuję, że byłoby wam lepiej?
Mogę? No to? No, dziękuję. Mogę? Może to zobrazuję. Jeżeli mam taką grupę niewielką, pracowników, 16 osób i 110 zł na każdego, a minimalnie mogę dać te 107 zł, bo tak jest w regulaminie. Zresztą czym tu dzielić? Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób mam nagrodzić tego nauczyciela, który lepiej daje, czy mam komuś nie dać, chociaż tak jak no to, o czym mówiłam, to po prostu jest nieludzkie, żeby komuś nie dać tych 110 zł brutto, a komu, z czego mam dołożyć tej osobie, która w szczególny sposób się no, udziela i pomaga, no to widać, może w wielkiej szkole gdzieś się te pieniądze znajdą, natomiast u nas tutaj nie ma z czego dzielić, tak? To są...
Ja się włączę, bo... Mogę jeszcze ja?
Ten motywacyjny no jest bolączką i będziemy musieli nad tym głęboko się zastanowić i rozważyć inne możliwości, bo to rzeczywiście jest kompromitacja brutto 100 zł. To chwilami śmiechu warte. Jeszcze pani dyrektor, bardzo proszę.
Nie będę krzyczeć, pani dyrektor. Ja tylko chciałam się odnieść do tych etatów przeliczeniowych. Otóż ja mam 30 nauczycieli zatrudnionych. Z arkusza organizacyjnego wynika, że mam 34 etaty, bo nauczyciel ma etat i jeszcze ma do tego nadgodziny. Natomiast dostaję pieniążki na 25 nauczycieli, czyli dla 5 w ogóle tego nie dostaję, bo to jest etat przeliczeniowy. Jeśli nauczyciele mają nadgodziny, to by w ogóle nie pracowali, gdyby nie mieli nadgodzin.
Znamy. Dobra. Dziękuję.
Dlatego to tak wychodzi z tego, że po prostu nie mamy tych pieniążków dla niektórych nauczycieli.
Dziękuję. Będziemy o tym jeszcze. Tam pan dyrektor, czy któryś z panów dyrektorów też chciał jeszcze głos zabrać?
Znaczy ja tylko...
Pan dyrektor, tak, proszę.
To nieprawdą jest, że nie wnioskowaliśmy. W tamtym roku wnioskowaliśmy o 20 zł zwiększenia. Zostało... tak, my z dyrektorzy wyszliśmy inicjatywą 10 w porozumieniu z panią dyrektor o 20 zawnioskowaliśmy i zostało to odrzucone. Tylko jeszcze, no ja powiem odnośnie do swojej szkoły. Ja mam z etatu, z arkusza wychodzi, że mam około 100 etatów. Powinienem mieć, a mam zatrudnionych w pełnym wymiarze 61 nauczycieli. Tak więc zostaje na 61.
Dziękuję panu. A
Pan dyrektor Grycz, proszę.
Dzień dobry, Grycz Michał, zespół szkół numer 1 w Goleniowie. Proszę Państwa, jak ja mam co sierpień, grudzień ustalać motywacyjne, to przez dwa dni nie śpię. Dlatego, że mam nauczycieli, którzy naprawdę bardzo dużo robią, a mogę nagrodzić tą samą stawką tylko jednego albo dwóch. Z roku na rok nauczyciele widzę, że robią coraz więcej, a nie mogę im więcej tego motywacyjnego przydzielić. Mamy taką swoją tabelkę wewnętrzną, gdzie nauczyciele co pół roku wypisują, co robili w poprzednim semestrze. I powiem Państwu tak. Jak siadam do tego, to robię sobie tabelkę i ustalam jakiś pułap, gdzie tego motywacyjnego, musiałbym tam u góry bardzo mocno poobcinać, żeby rzeczywiście ci wszyscy nauczyciele dostali. Więc to motywacyjne, ciężko jest coś zrobić. Natomiast do zawodowców jeszcze. Niestety, ale płace, jakie są w oświacie, nawet na poziomie nauczyciela dyplomowanego, myślę, że to dla zawodowców to jest przy zarobkach, nawet patrząc na technika informatyka, na technika programistę, czy na innych techników, gdzie wiedzę musimy mieć, być alfa i omega czasami, to nie jest porównywalne do tego, jaka jest średnia płaca na danym stanowisku programisty, informatyka w zakładach pracy. Także tutaj tych zawodowców będzie brakowało, mamy ich coraz starszych, no i jeszcze do tego dochodzi, że w zakładach pracy również potrzebują fachowców i ci fachowcy od nas będą odchodzić. I będzie coraz większy problem, będziemy zamykać już w tym roku. W tamtym roku był pomysł u nas wewnętrzny, żeby już tego informatyka może nie otwierać, bo musimy gdzieś tych nauczycieli ulokować też na innych zawodach. No, udało się w tym roku. Nie wiem, udało się też z tego względu, że było tak dużo uczniów. W następnym roku też mamy bardzo dużo uczniów. Za dwa lata tych uczniów prawdopodobnie nie będzie w ogóle. Albo będzie bardzo ich mało. Więc wtedy z czegoś trzeba będzie zrezygnować. No i myślę, że to właśnie te techniczne zawody gdzieś trzeba będzie uciąć tutaj, tak? No, na to nie mamy wpływu. Niestety. Natomiast na motywacyjne mamy duży wpływ.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Jeśli są jakieś uwagi ze strony Państwa dyrektorów, proszę przez Panią Dyrektor Chomińską kierować do nas, a nas po prostu brzydko to powiedzieć, ale czas goni. Tu jeszcze kolega miał pytanie, nie pozwoliłem się do głosu dojść, ale udzielam Tobie głosu, proszę.
Może niekoniecznie pytanie, natomiast jak Państwo wiecie, sam jestem dyrektorem, wiem jak to wszystko wygląda, może pracuję w nieco innych warunkach, natomiast chciałbym Państwu pogratulować przede wszystkim wyników, chciałbym Państwu podziękować za niezwykle ciężką pracę, wiem jak to wygląda, wiem jakie problemy Was spotykają, wiem jakie narastają problemy, zwłaszcza na styku dyrektor, rodzice, dyrektor, uczniowie i tak dalej. Problem finansowy oświaty istnieje i będzie istniał niestety zawsze. Natomiast myślę, że my jako Rada Powiatu możemy część tych problemów w jakiś sposób rozwiązać. Może między innymi poprzez stworzenie nowego, bardziej przejrzystego, bardziej przystępnego regulaminu dodatku motywacyjnego. No, ja nie wiem, ale u mnie funkcjonuje to nieco inaczej, także tutaj daję Wysokiej Radzie pod rozwagę również Pani Dyrektor Wydziału Edukacji. Jeszcze raz Państwu dziękuję, gratuluję. Do widzenia.
bardzo.
Czy ja mogłabym jeszcze słowo, panie przewodniczący?
Proszę bardzo, panie dyrektorze.
Ja nie chciałabym, żebyśmy pozostali w takiej znowu nieświadomości. Panie radny, my nie musimy nic zmieniać. Bo my nie mamy tego, ja nie rozumiem, tu jest tylko kwestia wysokości, żeby państwo stąd nie wyszli i nie myśleli, że ja muszę coś zmieniać w regulaminie wynagradzania i dodatku. Nic nie muszę zmieniać. Tu chodzi o wysokość. Czy mam rację, szanowni państwo? No bo tak jak po pana słowach zrozumiałam, że tu jest wiele do naprawienia i zrobienia, żeby to funkcjonowało. To funkcjonuje, tylko nie ma pieniędzy. Tylko to jest problem. My nie musimy nic, no bo tak pomyślałam, że mamy zmieniać się. Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego są określone, podstawy w regulaminie są, kryteria, które musi spełnić nauczyciel. Na podstawie kryteriów dyrektor przyznaje dodatki motywacyjne swoim nauczycielom. Uwaga, problem, nie ma pieniędzy i tylko tyle i nie trzeba nic zmienić.
Dziękuję pani.
Mogę? Dyrektor. Ja jeszcze byłam pani pierwsza.
Przewodnicząca.
W sprawozdaniu zarządu przeczytałam w jednym punkcie, tylko musiałabym tutaj spytać, że ustalenie limitu wydatków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 130 zł na etat przeliczeniowy. Co prawda ten etat przeliczeniowy nie do końca mnie się zgadza, bo to jest chyba na etat. Ja nie wiem, dla mnie to jest nie do końca takie.
Etat przeliczeniowy.
No to znowu nie dostaną za tych, co pracują na godzinę. No.
Dostają za tych niepełnozatrudnionych.
Nie dostają. No skoro pan dyrektor mówi, że ma ponad 100 pracowników, a dostaje na 60, no to...
Nie. Etat przeliczeniowy, a liczba, wymiar godzin wszystkich dydaktycznych, które realizują nauczyciele, to jest inna sprawa. Jeszcze raz. Etat przeliczeniowy jest liczony w następujący sposób. Jeżeli jeden nauczyciel ma 27 godzin, czyli realizuje półtora etatu, a drugi nauczyciel realizuje pół etatu, to dyrektor dostaje na półtora etatu, mimo że w godzinach są to dwa etaty. Bo mógłby zatrudnić na te ponadwymiarówki, które dał nauczycielowi. Tak wynika z SIO, Systemu Informacji Oświatowej. To są zapisy. Etat przeliczeniowy liczy się nauczyciel na pełnym wymiarze. Nieważne, czy ma ponadwymiarowe. A etat przeliczeniowy przelicza się wszystkich pozostałych, którzy są poniżej 18 i z tego się tworzy ten etat.
No w porządku, czyli łatwiej by było po prostu na pełne etaty tylko zatrudniać i nikogo na półtorej, bo wtedy...
Ja powiem, pani przewodnicząca, tak, warto doprecyzować tą pulę, tylko to. Warto to doprecyzować.
No to może tak, bo tutaj, a dla dyrektorów 650 zł na etat po złożeniu projektu budżetu.
Tak.
A to ile teraz mają dyrektorzy?
620. Ja wnioskowałam...
Ale to jest dla dyrektorów, co to jest te 620?
Tworzymy tą pulę dla naszych 8 dyrektorów.
To jest dodatek.
Ale to jest dodatek funkcyjny, czy co?
Motywacyjny.
Aha.
To, co ma organ prowadzący do dyspozycji...
A funkcyjny?
A funkcyjny jest określony w regulaminie. To już jasno wynika.
Dziękuję pani dyrektor. Proszę państwa, jako przewodniczący Komisji Oświaty zobowiązuję się i moich członków do zajęcia się na obradach Komisji Oświatowej tymi sprawami, bo one nie dla wszystkich są w tej chwili tak jasne i przejrzyste. Będziemy musieli je dogłębnie przejrzeć, być może zanalizować i mimo wszystko jakieś poprawki, swoje sugestie wnieść. Zamykam dyskusję. Proszę państwa, już zwróciłem uwagę, że czas nas bardzo goni. Przejdźmy do głosowania nad informacją o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego za rok 2021-2022. Pytam członków Komisji Budżetowej. Kto z państwa jest za przyjęciem tego raportu i uwag, które dzisiaj żeśmy wysłuchali ze strony państwa dyrektorów i radnych? Kto jest za? Pani Kataliczy? Członkowie Komisji Rewizyjnej. Kto z państwa jest
za? Jest przeciw.
Moment. A nie wszystko. Kto za? Już było policzone. Kto z państwa jest przeciw treści zawartych w tej informacji? Nie ma?
Wstrzymujących się. Kto z Państwa wstrzymał się? Jedna osoba. Głosowanie Komisji Budżetowej się odbyło. Przechodzimy do głosowania Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej informacji, tego raportu? Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Jedna osoba. Kto z Państwa z Komisji Spraw Oświatowych jest za przyjęciem tego raportu, tej informacji? Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? 7 osób. Powinno być 8. Poproszę jeszcze raz członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Kto z Państwa jest za przyjęciem informacji? 8. Zgadza się. Dobrze, dziękuję. To już nie pytam o resztę. I zostali członkowie Komisji Skargi Wniosków. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej informacji? Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. 5. Nie pytam o resztę. Jednogłośnie. Proszę Państwa. Tak. Proszę Państwa, tu przede wszystkim teraz chcę podziękować Państwu dyrektorom, że byliście Państwo łaskawi przybyć na naszą komisję. Może i ze swej strony przepraszam za to, że nie wysłuchaliśmy Was do końca, no ale czas jest nieubłagalny. Obiecujemy, że będziemy się tej oświacie przyglądać ze zdwojoną uwagą. No, sytuacja jest bardzo newralgiczna. Chcę Państwu podziękować. Jeśli macie chęć zostać, obrady nasze obserwować do końca, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli nie, dziękuję Państwu serdecznie. Życzę powodzenia w pracy zawodowej i osobistej. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Aletka, ciągnąć to dalej, czy... Proszę Państwa, jeśli nie macie nic przeciwko, pozwólcie, że dzisiaj ja pociągnę do końca tą... Do widzenia Państwu te połączone obrady komisji. Punkt 5. Informacja starosty Goroniowskiego z analiz oświadczeń majątkowych. Panie starosto, oddaję Panu głos. A ja...
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, wszyscy dostali tą informację. Gdyby były jakieś pytania, to myślę, że ona jest na tyle czytelna, jasna, że chyba nie wymaga tutaj wyjaśnienia. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa ma coś odnośnie tej informacji? Odnośnie oświadczeń majątkowych. Nie widzę, nie słyszę. Głosujemy tą informację. Nie musimy głosować. Przyjmujemy to jako pewnik. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do punktu 6. Informacja przewodniczącej Rady z analiz oświadczeń majątkowych radnych powiatu, Rady Powiatu Goroniowskiego. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.
Ad voce, tak jak Pan Starosta, wszystko było, myślę, że czytelne, wszystko w terminie, nie ma tu żadnych nieprawidłowości, póki co jakby Państwo mieli jakieś pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję Pani Przewodniczącej, pewnie też tutaj koledzy radni nie mają nic do dodania, przyjmujemy to jako pewnik. W punkcie 7. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Kto z Państwa chciałby, Pan Dyrektor Zaborowski, będzie łaskaw? A jest Pani Dyrektor, już widzę. Proszę Pani Gosiu, oddaję Pani głos, bardzo proszę.
Dziękuję. Dzień dobry. Rada Powiatu
ustala corocznie wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu, za usunięcie pojazdu z drogi, z terenu powiatu goleniowskiego. Corocznie taką uchwałę Rada Powiatu musi podjąć. Wynika to z artykułu 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. W tym roku ustaliliśmy maksymalne, to znaczy po analizie opłat, jakie wpływały do powiatu i kosztów, jakie ponosiliśmy z tego tytułu, ustaliliśmy, że możemy uznać, że maksymalne opłaty w odniesieniu do usunięcia pojazdów takich jak rowery lub motorowery, motocykle i pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, możemy przyjąć maksymalne stawki i tak one nie rekompensują tych kwot, które powiat ponosi. Aczkolwiek, bo są tylko dwa właściwie takie podstawowe wskaźniki, według których Rada Powiatu może ustalić te stawki. To jest przesłanki dotyczące sprawnej realizacji zadań, czyli generalnie chodzi, głównie chodzi w tym wypadku o bezpieczeństwo, i druga to są koszty. Ta sprawna realizacja zadań jest niepoliczalna. Trudno to zrobić w jakiś inny sposób niż po prostu powierzając te zadania zewnętrznej firmie, bo nie dysponujemy takimi zasobami, które mogą nam pozwolić na usuwanie i przechowywanie tych pojazdów. No i pozostaje nam dodatkowy czynnik, czyli te koszty. Dlatego te stawki zostały przyjęte w takiej, a nie innej wysokości. Dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor Cobrzyński. Otwieram dyskusję. Czy mamy pytania? Czy są zapytania? Jest. Pani Beata, proszę.
Czy my mamy jedną firmę, która nas obsługuje, i ile mamy takich miejsc, gdzie są przechowywane te usunięte z drogi pojazdy? Dziękuję.
W tej chwili właśnie szykujemy się do przetargu. Przygotowujemy pełną dokumentację dotyczącą przetargu. Przetarg będzie na 2 lata. Nie wiemy, ile firm się zgłosi. W zeszłej, 2 lata temu, bo też również przetarg był i dotyczył 2 lat przechowywania i usuwania pojazdów, zgłosiła się jedna firma. Nie mamy wyboru zbyt dużego. Znam powiaty, w których w ogóle nikt się nie zgłasza, a zadanie trzeba realizować. Będę się cieszyć, jeżeli ta jedna firma nadal się pojawi i złożą swoją ofertę.
Tak. Dziękuję pani dyrektor. Te wyjaśnienia wiele mówią. Czy są jeszcze pytania? Pan Paweł, proszę.
Panie dyrektor, czyli jeżeli dobrze rozumiem, tak czy siak dopłacimy do tego w zależności od tego, ile tych pojazdów będzie, prawda?
Zawsze dopłacamy.
Zawsze dopłacamy. I rozumiem, że tutaj ten kaganiec maksymalnej stawki wiąże nam ręce.
Tak, zdecydowanie. Tak? W uchwale tak.
Ale rozumiem, że też nie jesteśmy go w stanie zmienić, bo to wynika z przepisów tego obwieszczenia.
Tak, wynika to z obwieszczenia ministra.
Czyli tak właściwie to my tylko stajemy przed takim dylematem, ile do tego dosypiemy.
Dokładnie. Tak,
im więcej tych samochodów będzie, tak, tym więcej dosypiemy. Bo tutaj pani takie wyliczenie podała, że jeden samochód to jest średnio za 9 miesięcy 1000 zł, prawda?
Może nie do końca tak. Generalnie jest jeszcze, tak się dzieje, dlatego że duża część pojazdów nie zostaje odebrana. Mhm. Musimy wtedy przejąć je, złożyć wniosek do sądu, przejmujemy je na własność, płacimy wtedy za pełne przechowywanie tego pojazdu, czasami za 6 miesięcy, czasami za 7. To są kwoty już naprawdę dość wysokie.
Rozumiem. To tylko tutaj, czyli jest to jak myślę, że nie możemy sobie ustalić stawek wyższych, po prostu nie możemy ustalić stawek rynkowych, żeby się zbilansować.
Nie możemy.
Ale przy tej okazji jeszcze zapytam o tą warstwę sądową. Czy zapadły jakieś orzeczenia, które będą czyścić nam sprawy zaległe, czy na jakim etapie jesteśmy z jednym z przedsiębiorców, któremu cyklicznie musimy tam kwestie płacić, jak to się ma w kontekście chociażby przyszłorocznego budżetu, ile spraw jest na biegu.
Nie ma już.
Wszystko jest wyzerowane?
Tak.
I żadne sprawy z tego się już nie toczą?
Nie, tu już się żadne sprawy nie toczą, natomiast mamy orzeczenie już sądu administracyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, niestety dość późne po naszych interwencjach u prokuratora, który przyznał rację nam, nie przedsiębiorcy. Ale niestety, tak. To, ja już kiedyś o tym
to należy pominam. Pani dyrektor gratulować w takim razie. Rozumiem, że w takim razie ten temat możemy zamknąć.
Tak, można.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani dyrektor. Tak, tu na te stawki od lat nie mamy specjalnego wpływu, to jest odgórnie przydzielone. Proszę państwa, przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały odnośnie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokość kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Pytam członków Komisji Budżetowej, kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu?
Nie.
Nikt się nie wstrzymał. Czy jest wstrzymujący głos? Nie ma. I sprzeciwu nie widzę. Członkowie Komisji Rewizyjnej, kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały?
Za Marysia.
5. Nie pytam o dalsze sprawy. Członkowie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, kto jest za przyjęciem? Zgadza się. I członkowie Komisji Skargi Wniosków, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dobrze, dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu. Ten projekt uchwały pozytywnie żeśmy zaakceptowali. Przechodzimy do następnego. To jest projekt uchwały w sprawie usunięcia i ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków. I tu teraz będą Chocki i Klowski lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego na rok 23. Pani dyrektor? Nie, jest już pani dyrektor innego wydziału. Bardzo proszę, oddaję pani głos.
Dzień dobry państwu. Ja podobną uchwałę jak moja przedmówczyni państwu prezentuję. Jest to uchwała, która reguluje aktualne stawki obwieszczone przez ministra finansów na usuwanie opłat za statków lub innych pojazdów pływających z obszarów wodnych na rok 2023. Proszę państwa, w ubiegłym roku i lata poprzednie również co roku podejmowali państwo taką uchwałę. Chciałam tylko dodać, że w żadnych tych latach nie zdarzyło się żadne taka sytuacja. Natomiast jeszcze co ciekawe, co roku również na platformie zakupowej ogłaszamy zapotrzebowanie na przedsiębiorcę, który w imieniu starosty będzie realizował to zadanie. Niestety do tej pory nikt się jeszcze nie zgłosił. Także całe szczęście, że też nic się też nie wydarzyło na tych wodach. Z tego co wiem, w poprzednich latach i w ubiegłym roku po prostu organy ścigania w jakiś sposób sobie z tym radzą. Nawet nie wiem, czy w ogóle zdarzenie było, ale póki co taką dostałam informację, że nie mieli potrzeby, żeby tutaj starosta angażować w tym zakresie. To wszystko.
Dziękuję pani dyrektor. No rzeczywiście analogiczne jak poprzedni projekt uchwały. Czy są pytania? Nie widać, nie słychać. Przejdźmy do głosowania nad tym projektem uchwały. Pytam członków Komisji Budżetu. Kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały przedstawionego nam przez panią dyrektor i jej wydział? Budżetowa. Członkowie Komisji Rewizyjnej, kto z państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Tak, zgadza się? Członkowie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, kto jest z państwa za przyjęciem? Nie pytam o resztę. I członkowie Komisji Skargi Wniosków, kto z państwa jest za? Dziękuję uprzejmie, żeśmy ten projekt uchwały również pozytywnie zaakceptowali. Przechodzimy do następnego punktu projektu porządku wspólnego. To będzie punkt 9 projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2022 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. Pewnie pan skarbnik, bardzo proszę panie skarbniku. O tak, przepraszam.
Szanowna Komisjo, jeżeli chodzi o projekt uchwały zmieniającej budżet na ten rok, no to mamy generalnie dobre informacje, bo zwiększamy ten budżet i te braki, o których sygnalizowałem w grudniu przy uchwalaniu budżetu, powoli się uzupełniają jakby. Stąd rozdział na te części budżetu, w których mamy największe braki i ewentualne zagrożenia, o czym piszemy w uzasadnieniu. Niemniej jednak ja tylko chciałbym kwoli przypomnienia, że te dodatkowe środki to są dochody, które powinny być naszym dochodem w przyszłym roku, w tej chwili uzupełniają to, co zabrano nam wcześniej poprzez zmiany dwóch ustaw. Ustawie o podatku od osób fizycznych i ustawy o dochodach jednostek samorządów terytorialnych. Gdyby były dodatkowe pytania, to oczywiście odpowiem.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są pytania? Proszę państwa, czy są pytania do wyjaśnień, które złożył nam pan skarbnik do projektu tej uchwały? Pan Kazimierz? No bardzo proszę.
To znaczy ja bym miał tylko dwa pytania, panie skarbniku. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2800, ale tu mi chodzi 400 tysięcy złotych na uzupełnienie doborów na wynagrodzenia w biurze pracy w Goleniowie. Czy to związane jest z otrzymaniem jakichś dodatkowych pieniędzy, czy to są środki, które mieliśmy w budżecie gdzieś w innym miejscu i teraz je przekazujemy? I bo to jest taka kwota, która się rzuca w oczy i te 1 200 000 wydatki na bieżące, wydatki bieżące w oświacie i takie zdanie jest zabezpieczenie na ewentualny wzrost cen. Czyli my planujemy, nie znamy wzrostu cen, czy podwyższamy na ewentualny wzrost cen, bo chodzi mi o to, czy te pieniądze my mamy już, wiemy, że wydamy, czy robimy sobie taką rezerwę, to w paru punktach to mówi się, na ewentualne. Więc chodzi mi o to, czy to jest takie nasze zabezpieczenie się, czy to są faktyczne środki, które na dzisiaj są potrzebne.
Jeżeli chodzi o źródło pokrycia, to jest ono w punkcie pierwszym. Otrzymaliśmy zwiększone dochody z udziału w PIT w związku z ustawą o pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego. Jest to pierwsza transza i z tych środków uzupełniamy te braki, o których wspomniałem w grudniu. W grudniu, jak Państwo pamiętacie, brakowało nam do zbilansowania wydatków bieżących zaprojektowanych przez jednostki 15 milionów. Taka drobna niedogodność w finansach jednostek samorządu, że musimy wydatki dopasowywać do dochodów, a nie odwrotnie, że tyle, ile potrzebujemy, możemy gdzieś w jakikolwiek sposób dostać. Jeżeli chodzi o słowo ewentualne, my na dzień dzisiejszy nie mamy pełnej informacji od jednostek. Jesteśmy w trakcie zmiany umów, bo przeszliśmy na system przetargowy w ramach grupy zakupowej i część tych kosztów będzie się zmieniała, więc nie jesteśmy w stanie określić tak naprawdę do końca, jakie te wydatki w jednostkach będą. No i oczywiście jakie jeszcze koszty powstaną w związku z tym, że systematycznie dostajemy na pomoc dla Ukraińców tylko i wyłącznie w systemie refundacji, czyli teoretycznie po miesiącu, w którym nauczaliśmy uczniów na podstawie wykazu SIO, naliczana jest jak subwencja oświatowa, jest nam przekazywana, w związku z tym tak naprawdę nie wiemy, co będzie z grudniem i jak to się zamknie. No i oczywiście w pewnym sensie robimy też pewnego rodzaju zabezpieczenie pod ewentualne zapłacenie ZUS-u w grudniu, tak żeby wejść w budżet przyszłoroczny bez zobowiązań tego typu. To dziękuję.
Można mu?
Nie, bo nie słyszę pana przewodniczącego. Panie skarbniku, czyli ja rozumiem, że my planując wydatki na początku roku, nie przewidzieliśmy w biurze pracy 400 tysięcy złotych na wynagrodzenia. Tak by wynikało z odpowiedzi pana skarbnika.
Tak, dokładnie tak. Na początku, kiedy uchwalamy budżet, brakowało nam 15 milionów we wszystkich obszarach funkcjonowania. Tak samo było w szkołach, było również w urzędzie i w innych obszarach, w których funkcjonujemy. Zapotrzebowania zgłoszone przez jednostki były wyższe niż możliwe do zrealizowania dochody. Dzięki temu, że zmieniła się ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część tych ubytków w dochodach jest nam w tej chwili rekompensowana, bo patrząc na dynamikę wzrostu dochodów z PIT, gdyby nie było zmiany ustawy o podatku, tak, i zmiany ustawy o dochodach, która nam utrzymuje limit dochodów z PIT i CIT-u połączonym na poziomie zeszłego roku, czyli teoretycznie budżet państwa pozbył się problemu, jeżeli zagwarantuje nam kwotę równą albo nieco wyższą niż w roku poprzednim, to nie łamie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Taka ciekawostka, na przyszły rok zmniejszono nam dochody z PIT-u o 1 000 000 zł, podwyższono nam dochody bez żadnego, moim zdaniem, uzasadnienia o 1 000 000 zł. W CIT-cie jesteśmy trzecim potentatem jako powiat w województwie zachodniopomorskim, po Szczecinie i Koszalinie, jako miastach na prawach powiatu, czyli mających udział w CIT-cie ten powiatowy, tak, 1,4%. Dużo większy od nas powiat stargardzki, który ma dużo więcej podmiotów na swoim terenie, te dochody ma szacowane na wysokości 1,5 miliona, więc taka ciekawostka, chyba mamy do czynienia z próbami ręcznego przeliczania i ustalania wysokości limitów. Tak to wygląda, panie Kazimierzu, i ja nie ukrywam w żadnej uchwale, że nam brakuje i że musimy podjąć ciężar zawsze dokonywania cięć finansowych w ciągu roku budżetowego. Jeżeli tych cięć nie dokonują dyrektorzy, a pojawiają się dochody, to w ciągu roku, tak jak w tej uchwale, je zwiększamy.
Dziękuję panu skarbnikowi. Czy są jeszcze pytania? Panie Kazimierzu, wystarczają te wyjaśnienia pana skarbnika? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, my przejdziemy do głosowania nad tym projektem uchwały odnośnie zmiany budżetu. Członkowie Komisji Budżetu, kto z państwa jest za pozytywnym zaakceptowaniem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jest członkowie Komisji Rewizyjnej. Proszę państwa o podniesienie ręki, jeśli akceptujecie ten projekt. Dobrze. Członkowie Komisji Spraw Społecznych, proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa za? Zgadza się. Członkowie Komisji Skargi Wniosków, proszę o podniesienie ręki, jeśli jesteśmy za. 5. Dziękuję. Proszę państwa, my przechodzimy do następnego projektu uchwały.
a ten dotyczy uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu górnolęskiego na lata 2022-2035. Pan skarbnik, bardzo proszę, panie skarbniku. O, przepraszam. WPF-ka jest konsekwencją zmian uchwały budżetowej, no i oczywiście w konieczności wprowadzenia nowych zadań. Przepraszam za autopoprawkę, która musiała być wniesiona w związku z decyzją zarządu o wprowadzeniu tego zadania. Zadanie jest wydłużone o jeden rok, w związku z tym, żeby Urząd Marszałkowski mógł podpisywać umowy wynikające z realizacji projektu, należało go umieścić. Reszta zmian wynika też z wprowadzenia tych zmian, które macie Państwo opisane w załączniku drugim tej części opisowej. Gdyby były pytania, to oczywiście odpowiem.
Panu skarbnikowi, czy mamy pytania, czy są pytania odnośnie tego projektu uchwały? No tak, to jest konsekwencja poprzedniej uchwały. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Członkowie Komisji Budżetu, kto z Państwa jest za pozytywnym zaakceptowaniem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Pani Agatko, ile nas? 7. Zgadza się. Członkowie Komisji Rewizyjnej, proszę Państwa o podniesienie ręki, jeśli akceptujemy pozytywnie. Członkowie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. I ostatnia Komisja Skargi Wniosków. Kto jest za pozytywnym zaakceptowaniem? 5 również się zgadza. Proszę Państwa, dobiegliśmy do końca tych uchwał, które mieliśmy do zaakceptowania w porządku naszego wspólnego posiedzenia. Ja Państwu serdecznie dziękuję.
Jest wolny wniosek?
Wolny wniosek. Na komisjach? To ja przepraszam. Pani Anetka, wiem, że ma punkt, coś do dodania w tym punkcie. Oddaję Pani głos. Tak, to punkt 12, wolne wnioski.
Dziękuję bardzo. Tutaj Państwo otrzymaliście dzisiaj, to znaczy komisja chyba budżetu wcześniej otrzymała, tak? Nie wiem. Internetowo wszyscy dostali ten wniosek dotyczący budowy chodnika w gminie Maszewo w miejscowości Radzanek od pani sołty z tej miejscowości. Nie wiem, czy Państwo się zapoznali. Ogólnie tutaj chodzi tu pani sołtys o zaplanowanie w budżecie na 2023 rok chociaż częściowej kwoty na częściowy chociażby modernizację czy położenie chodnika, bo tam nie ma tego chodnika w miejscowości Radzanek, tam przy dojściu do przystanku, aby no przeważnie to dzieci sam z tego miejsca korzystają. Tutaj oni gwarantują, już złożyli to do budżetu, pewnie tam już zostanie to przyjęte. 10 tysięcy na projekt, bo takie były rozmowy wcześniejsze tutaj z powiatem i jeżeli będzie współfinansowanie, to jest szansa, żeby to zadanie wprowadzić, ale no nie wiem, ja myślę, że nie wiem, czy pan starosta, czy pan dyrektor odpowie, na jakim etapie, jak te rozmowy były przeprowadzone, jaka tu jest decyzja odnośnie tego zadania. Tu jeszcze zgłaszane jest, bo że nie są wykaszane pobocza tam przy tym, bo to właścicielem drogi jest powiat, tak na całości. A tutaj pani sołtys wskazuje, że ani starostwo, ani właściciel parku, gdzieś tam są tak jakby nie, i starostwo nie wykasza i poboczy, co dodatkowo wprowadza zagrożenie w ruchu pieszych na tym odcinku w miejscowości.
Pani Radna, ja może nawet może nie tyle odniosę się do tego wniosku, ale w ogóle do wniosków, które dotyczą budowy chodników. Ja już niejednokrotnie mówiłem, że my generalnie nie zajmujemy się budową chodników, ponieważ musimy się skupić tak naprawdę dzisiaj na remoncie dróg. Oczywiście tam, gdzie jest duża inwestycja i ten chodnik czy coś
czy nawet ścieżka pieszo-rowerowa stanowi jakiś niewielki ułamek procentowy w całej inwestycji, to tam decydujemy się na coś takiego. Natomiast tak naprawdę, co my mamy powiedzieć tym sołtysom, tym wójtom, burmistrzom, z którymi rozmawiamy na temat przebudowy drogi, ekstra gdzieś z boku robiąc właśnie, budując chodniki. Jeżeli przyjdzie kiedyś taki czas, że będziemy mogli sobie pozwolić na budowę chodników, no to ja chętnie, chętnie oczywiście wtedy myślę, że będziemy budować te chodniki. Dzisiaj, mając drogi, które łamią się albo pływają, bo są na torfach, jest rzeczywiście duży problem i niebezpieczeństwo poruszania się tymi drogami. Musimy skupić się na przebudowie tych dróg. Jeżeli, jeszcze raz powtórzę się, jeżeli jest to duża inwestycja i jest szansa na to, żeby rzeczywiście zrobić chodnik, jeszcze jest jakieś współfinansowanie ze strony gmin, bardzo chętnie idziemy w to i tutaj nie ma wątpliwości, że tam te chodniki możemy zrobić. Natomiast my mamy mnóstwo tych wniosków o chodniki, o ścieżki pieszo-rowerowe, różne i różniaste. Natomiast w pierwszej kolejności tam, gdzie są te dziury, gdzie łamią się, gdzie rośliny wyrastają na środku drogi, powinniśmy się skupić naprawdę na tych drogach, ich remontach i pozyskania środków na ten cel. Ja rozumiem oczekiwania, zwłaszcza, że te nasze wioski, wioseczki się zmieniają, zmienia się ich charakter. Bardzo często jest tam już, są nowi mieszkańcy, którzy przyjeżdżają z miast, mają inne oczekiwania co do wyglądu tych wiosek. Natomiast nie jesteśmy na tym etapie, żeby nas było stać na to, aby te chodniki ekstra w różnych miejscach robić. Jakie były rozmowy, ja nie pamiętam. Powiem szczerze, to już oddaję głos panu dyrektorowi. Dziękuję.
Przyłączyć. Odnośnie tego wykaszania. To jest taka sama precyzyjna informacja, jak w tym piśmie, że były rozmowy z kierownikiem prowadzone. To jest bardzo precyzyjna informacja. I też taka, że nigdy w życiu tam nie było, nie wiem, posypywane, nigdy w życiu nie było odśnieżane i to jest też informacja, że nigdy w życiu nie było koszone, powiat tam nie kosi. No powiat kosi tak naprawdę większość dróg raz, w zależności od ważności, raz do roku, czasami dwa. No i oczywiście zawsze, nie wiem, miejsca niebezpieczne i tak dalej, one są zawsze utrzymane tam, gdzie jest widoczność. Jeżeli jakiś sołtys oczekuje, że nie wiem, że postawiony zostanie stały posterunek w miejscowości, jak tylko ta trawka wyrośnie na te 5 cm i tak dalej i od razu będzie kosiareczka taka moich pracowników puszczona, no to niestety to się nie wydarzy, tak? Jest to koszone maszynowe raz do roku, natomiast trawa, no tak jak każdy z nas, ja osobiście pas drogowy przy swojej drodze gminnej koszę, nie wiem, 5-6 razy do roku, i bo mam taką wolę, tak? Bo chcę, żeby to ładnie wyglądało przy moim domu. Natomiast tam dochodzi taka dosyć niefajna sytuacja, że jest jakiś park, który jest jakiś właściciel tego parku i on nie poczuwa się do jakiejkolwiek działania. A pani sołtys, no wielokrotnie pisze, nie ukrywam, że wielokrotnie dzwoni do mnie, do moich pracowników. Miałem nawet spotkanie z panią przewodniczącą rady odnośnie miejscowości Radzanek bodajże dwa razy, więc próbuję różnych dróg, żeby spowodować jakikolwiek tam, i to od kilku ładnych lat, tak? Odnośnie tych całych rozmów, to tak, odbyłem rozmowę telefoniczną z panią sołtys bodajże w zeszłym roku i gdzie na pytanie, co by było, gdyby na przykład przeznaczyć fundusz sołecki na stworzenie projektu, powiedziałem tak, no jak będzie ten projekt, no to nigdy, że tak powiem, nie rozpatrujemy, nie odwracamy się od jakichś tam cen, od jakiejś inicjatywy, tak? To jest moje zdanie. Nie wiem, o jakich pieniądzach mówimy, nie wiem, czy będzie ten projekt, nie wiem, czy były rozmowy prowadzone z gminą Maszewo, natomiast mówię, tak, odbyłem jedną rozmowę telefoniczną odnośnie tego, czy mogą państwo przeznaczyć swój fundusz, to odpowiedziałem, że nie wiem, czy to jest możliwe, czy jest taka możliwość prawna, natomiast jak będzie ten projekt, no to tak naprawdę będzie temat do rozmowy dalszej. I to wszystko. Dziękuję.
Thank you.
Pani Beata chciała w wolnych wnioskach zabrać głos. Proszę bardzo.
Ja chciałam tak ad vocem do pana starosty, bo w mostach właśnie w tej drodze rosły trawki i tak dalej. I mimo wszystko nie zrobiliśmy tej drogi. Była bardzo zniszczona i jest do tej pory, tak? To nie jest złośliwość, to tylko tak na marginesie. Chciałam właśnie zapytać o koszt wykonania tego chodnika, bo nasz sołtys z takim samym się właśnie tematem zmaga. Czy może nas pan chociaż nakierować, jakiego rzędu, gdybyśmy chcieli, nie wiem, za metr, za 100 metrów, to są koszty, no bo każdy zaczyna już szukać środków w ramach swojego sołectwa i może w ten sposób się ratować, tak? Dziękuję.
Pani Beato, przerażające jest to, że żyjemy w takich czasach, że tak naprawdę nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Powiem tak, zanim rozpoczęło się coś, no tak chyba w całej Europie tak naprawdę, nie tylko w Polsce, to mogą śmiało szacować koszt budowy chodnika na około 100 zł za metr kwadratowy, czyli jeżeli mówimy o chodniku, który tutaj pani radna, no, realizując wniosek mieszkańców, 250 metrów, średnia teraz po nowych zmianach to jest 1,8 szerokości, chodnik minimalny, to jest tam 370 powiedzmy metrów, no to by była kwota powiedzmy 37 tysięcy. Natomiast w tej chwili ten na przetargach, o ile w ogóle wykonawcy startują, bo dochodzimy do sytuacji kuriozalnej, że wykonawcy nie startują, to kwoty tak naprawdę wolna amerykanka, więc ja już słyszałem o cenach nawet do 500 zł, więc za metr kwadratowy chodnika i te oferty są no niestety wybierane, tak, żeby po prostu, tak z Polbruku, oczywiście, że z Polbruku, więc w mojej ocenie to jest od 100 do 500 zł razem z projektem, bo mówimy w trybie zaprojektuj i wybuduj. Tak to się, no wiadomo, pewnie zasada złotego środka, nie? Czyli jakby, jeżeli mielibyśmy się tak na oko przymierzać, to powiedzmy ten środek 250, ale to odpowie rynek, czy w ogóle znajdzie się wykonawca. No tylko tyle. Wyszacowany, pani Bato, ostatni projekt, który robiliśmy, przetarg, pojawiła się w ogóle oferta, to z 5 milionów, które były wyszacowane na z górką, oferta pojawiła się na 15. Nic tego, nic owego. Do ostatniego przetargu na Żeromskiego wykonawca żaden się nie zgłosił. Żaden. Do przetargu gminy na Dworcową, tu naprzeciwko nas, wykonawca żaden się nie zgłosił. Przestrzenna, żaden się nie zgłosił. Nie, jeden się zgłosił, ale za taką cenę, że po prostu w tym momencie ciężko mówić o koszty rysowania. Zawsze była zasada 100% ceny materiału, czyli co dajemy za metr kwadratowy materiału, drugie wykonawca bierze za wbudowanie, plus tam jakieś tam cementy, piaski i tak dalej. W tej chwili to nie jest zachowane. Dziękuję.
Jeszcze? To może jeszcze, jak ale w tej kwestii tego chodnika, żeby to rozpatrzyć, tak?
No to tak się chciałem podpytać tylko finalnie, czy to pobocze zostało w jakiś sposób wykoszone, czy nie?
Wyłącz.
Finalnie ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Dlaczego? Bo to jest teren, który jest droga powiatowa, która, no może tak, maszyna, ciągnik z kosiarką zaciągnikową jedzie po tam, gdzie nie ma krawężników, wszystkiego. To jest teren bardzo wąski w centrum miejscowości, więc no powiem szczerze, nie wiem. Myślę, że moi pracownicy tam wykaszali jednorazowo, ale to myślę. Mogę się upewnić, mogę sprawdzić, mogę odpowiedzieć, jak to wygląda.
Przepraszam. Tylko chwileczkę, bo pytanie jest moje takie, czy faktycznie po tym złożeniu tego wniosku, czy zostały jakieś podjęte prace do koszenia? Bo ja się nie pytam, czy były wcześniej robione, czy po zgłoszeniu zostało wykoszone to pobocze w jakiś tam stopniu już będziemy.
Absolutnie nie. Ten wniosek, z tego co widzę, to został zgłoszony 7 listopada i to nie jest czas na koszenie, tak? Zresztą nawet nie wiem, czy tam jest jakakolwiek, października, przepraszam, nawet nie wiem, czy tam jest jakakolwiek potrzeba koszenia, bo mówię, my nie kosimy, jeżeli chodzi o estetykę. Trawa rośnie, przejeżdża kosiarka, robi się to na ogół w czerwcu, kiedy jest ten bujny porost traw i to jest wszystko. Drugie koszenie następuje ewentualnie, że gdzieś jest potrzeba, ale to mówimy o drogach, no ważnych, tak? Powiedzmy stary przebieg drogi numer 6, nie wiem, Wrocław Stepnica kiedyś, no po prostu o tych ważnych, to odbywa się to w miesiącu wrześniu. Natomiast tam szczerze wątpię.
Cieszę się, że radni zainteresowani są tak żywo tematem chodników w Radzanku. Ja po pierwsze obserwowałem to, znam sprawę też w szczegółach, ostatnio stać z rondem, nie pozwolił mi się tam, tak się trochę wycofałem, ale po raz pierwszy widzę jakieś pozytywne zjawisko samorządu gminy Maszewo, że zaczyna się kłonić w kierunku współpracy ze starostwem. Ciągle było na nie, ale tu w tym układzie, jeśli temat, to co mówi dyrektor wydziału, dzisiaj ceny są kosmiczne, gastronomiczne i różne. I te 37 tysięcy, które wydaje, znaczy przymierzają się średnio, bo dzisiaj ceny, co trzeba powiedzieć, że one będą spadały. Już windowanie się skończyło i zarabianie na maksa na inwestycjach. Zaczną, zejdą na ziemię ludzie. Jest wola burmistrza do finansowania tego tematu. Ja bym wnioskował, żeby starostwo wykazało dobrą wolę współpracy i takiej, żeby ta współpraca była owocna. To mi 10 tysięcy daje sołectwo, z 20 tysięcy da burmistrz, który też popiera ten temat i uważam końcówkę ewentualnie na ryzyku tam 7 tysięcy, przepraszam, skarbnik. Dla pana to nic. W sumie to jest jak przepraszam. Nie takie cuda pan robił. Więc ja tego tak mówiąc, żeby na poważnie przyjąć się do przymierzy do tego tematu, żebyśmy mieli wiedzę. Wiedzę i konkretnie, czy się spina ten nasz projekt, czy nie, bo przedyskutujemy, a czas to jest pieniądz. Ja zawsze twierdził. Dziękuję. Już ceny idą w dół.
Całkowicie się zgadzam, że jest czas składania, natomiast chciałem doprecyzować pani radny, bo z tego wniosku, co ja rozumiem i jakby wypowiedzi pani sołtys, to ona chce z tego funduszu za te 10 tysięcy opracować tą dokumentację. Jak ona powstanie, będzie zatwierdzony projekt budowlany, to tam będzie, powinien być elementem takiej dokumentacji kosztorys. I wtedy nastąpi ten czas rozmowy o pieniądzach, ile to kosztuje. Powiem uczciwie, ani jednego słowa z panem burmistrzem, ani jednego słowa mówionego, pisanego, nie zamieniłem odnośnie tej inwestycji, dlatego no nie wiem, czy to jest rzeczywiście z nim ustalone, no bo wiem, że to też powinno być w budżecie, a skoro nie ma dokumentacji, to na pewno nie ma w budżecie. No takie są zasady. Tylko tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie, no tutaj, bo my jako Komisja Budżetu musimy, no Komisja chyba, bo to jest do Rady Powiatu, ale do Komisji Budżetu. Aha, jeszcze w tej kwestii.
Gastronomii. Nie, w kontekście tutaj, o czym mówił kolega radny Czesław, jako w sumie przedstawiciel gminy Maszewo i miejscowości Radzanek, i tak ten temat trochę wrócił w przestrzeni publicznej, ale chciałem powiedzieć, bo tu Czesław sygnalizuje dobrą wolę ze strony włodarzy Maszewa, prawda? Chciałem trochę wrócić do koncepcji z brodą, która funkcjonowała, a przebieg jest przez Radzanek, dlatego o tym mówię w tym momencie, czyli ścieżki rowerowej z Goleniowa do Maszewa. Radzanku mają być chodniki, natomiast no, może warto też o tym wspomnieć, wykorzystując tutaj dobrą wolę ze strony samorządu maszewskiego. Ja myślę, że to byłaby naprawdę po zwiniętych torach fajna sprawa i wydaje mi się, że relatywnie nie kosztogenna, nie wiadomo jak. Więc może warto byłoby do tematu podejść w ramach tej współpracy kompleksowo, że oczywiście chodnik jest ważny, koszenie poboczy to trudno mi się tutaj wypowiadać, natomiast ten wątek współpracy samorządu maszewskiego i tutaj fajnie by było, Czesiu, żebyś ten temat również w Maszewie pilotował, żeby tym razem Maszewo po prostu nie oddało tego projektu walkoverem i dla całego regionu byłby to fajny, naprawdę malowniczy przebieg szlaku, a dla mieszkańców Radzanka też bardzo łatwa, prosta możliwość dotarcia i do Maszewa, i do Goleniowa. Dziękuję.
Ja tylko chciałem historycznie przypomnieć, że to nie Maszewo się wycofało, tylko gmina Goleniów wówczas się wycofało z tego projektu. Przecież pamiętam, bo my robiliśmy...
My dofinansowanie
My dofinansowaliśmy projekt. Gmina Maszewo była jak najbardziej za i szła w tym kierunku. Były wybory i nowy burmistrz Goleniowa wycofał się z tego projektu kompletnie. No przecież ja pamiętam to, no przecież my to pilotowaliśmy. My byliśmy zainteresowani jako powiat, żeby to wszystko przeprowadzić i obecny burmistrz Krupowicz wycofał się z tego projektu. Gmina Maszewo jak najbardziej była za, pozyskała w ogóle środki i wycofała się w ogóle z projektu. Nie wycofała, tylko wycofała się gmina Goleniów. No przecież ja pamiętam to. No to tak było. My zaproponowaliśmy wówczas to, że zrobimy dokumentację. Ta dokumentacja została zrobiona. Gmina Maszewo była jak najbardziej za. Natomiast to gmina Goleniów po wyborach się wycofała z projektu. Tak, jest prawda.
Tak, dyskusja zeszła już na inny tor, ale podsumowując tutaj sprawę chodnika, bo tak jak pan starosta mówi, no nie zajmujemy się w małych przypadkach chyba, albo na małych odcinkach, bo tak w gminie Osina też dwa chodniki przez samą miejscowość. Gmina jako gmina wybudowała, oddała na mienie starostwu. Ja tutaj proponuję, no i tak myślę, że w tej sentencji odpowiemy tu jako Komisja Budżetu, aby no skoro tutaj pan starosta twierdzi, że czy pan dyrektor, że nie ma żadnych rozmów z włodarzami gminy, tylko pani sołtys tak jakby oddolnie przekazuje informacje i zapotrzebowanie mieszkańców, aby aby wystąpiła do swojego włodarza, pana burmistrza, aby doprowadzić do rozmów i ewentualnie no tutaj jakieś przeprowadzać wspólne finansowanie w następnym roku, czy no tak etapami etapować po prostu tą, czyli ja myślę, że takie, czy nie wiem, czy państwo jesteście za taką odpowiedzią, tak, aby tutaj na szczeblu włodarzy gminy, gmina ze starostą nawiązała kontakt. Tak, państwo radni w ten sposób? Dobrze, to w taki sposób odpowiemy tutaj pani sołtys Radzanka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W wolnych wnioskach nie widzę następnych mówców. Proszę państwa, na tym kończymy posiedzenie naszej połączonych komisji. Czekamy na czas rozpoczęcia sesji. Dziękuję państwu bardzo.